Zaproszenia są. Odnośnie planu, planu pracy, no ja trochę zmieniłam w planie pracy Rady Miejskiej, ale tutaj przewodniczący się upiera. Zobaczcie, taką radę zmieniłam, taki plan, pierwszy. Bo chciałabym wiedzieć, wiesz, informacja na temat tego sposobu ogrzewania w jednostkach i wiesz, jakie ponoszą koszty aktualnie. Żeby radni wiedzieli, wiesz co, czym jest ogrzewane, w jaki sposób, jakie koszty są stałe. Już nie mówię o wodzie, ale... Bo on jeszcze sobie tam będzie wchodzić i dyskutować.
Bo to się stało, ale to może zaprasza 17 wieku, kiedy przekupili po skórce i na tył. Na przedporach Warszawy nie wolą, a się w mieście przetyczy.
Co mówisz tu? Nie, ja mam torebkę dla ciebie. Czy w Sycylii?
No, jestem normalnie. Powiem ci szczerze, ja jestem zachwycona.
On dostanie pośle. Proszę, pan
pięknie. Prosi, to mówi, pan to ten lud z tego dostanie.
A jak tak może wiedzieć, że ma talent?
Witam serdecznie.
Patrzę sobie, ale ja nie wiem. Nie będę. Nic nie będę męczył.
A i to jest najważniejsze narzędzie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Rozpoczynamy posiedzenie wspólnej Komisji Finansowo-Gospodarczej, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Środowiska wspólnie z Komisją Rewizyjną. Witam serdecznie pana burmistrza, pana zastępcy burmistrza, witam służby, witam panią skarbnik, witam również służby pana burmistrza. Pani dyrektor GZO. No i witam serdecznie również koleżanki i kolegów radnych na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu. Wszyscy otrzymaliśmy zawiadomienia o porządku obrad poszczególnych komisji. Trochę nam się różni między kolegą Zygmuntem a moją. Ja natomiast chciałem zaproponować zmianę porządku naszego posiedzenia, a mianowicie punkt 5 jest to wypracowanie planu pracy komisji, żeby to był punkt 2. A pozostałe w kolejnościach zostały tylko przesunięcie o jedno oczko. I to by była taka zmiana dotycząca naszego porządku obrad. Innych tu porządku nie ma. Chciałem poddać to pod głosowanie. Kto jest za moją propozycją, żeby zmienić wypracowanie planu pracy jako propozycja druga, a druga stała się trzecią, trzecia, czwartą i tak polecę aż do samego końca. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Kto jest za przyjęcie propozycji? Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję ślicznie. Tym samym przyjemnie jeszcze raz przegłosujemy cały porządek naszego posiedzenia, a więc jest zaopiniowanie projektu, wypracowanie planu pracy, analiza zaopiniowania projektu w 24, informacje dotyczące wykonania uchwał wniosku za okres czerwiec-listopad 23, sprawozdanie z pracy komisja 23 i sprawy różne organizacyjne. Dziękuję ślicznie, oddaję głos koledze, bo ma swój porządek.
Ja jeszcze chciałbym, witam wszystkich radnych, w tym członków Komisji Rewizyjnej. Chciałbym poszerzyć program prac dzisiejszych dla Komisji Rewizyjnej jeszcze o po sprawach różnych, po punkcie sprawy różne organizacyjne. Mamy jeszcze następujące kwestie do załatwienia. Protokół Komisji Rewizyjnej z wydatkowania środków budżetowych na oświetlenie uliczne, przyjęcie tegoż protokołu jako zakończenie kontroli. Mamy do przyjęcia plan pracy Komisji Rewizyjnej na okres styczeń-marzec oraz sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2023 roku. Czy członkowie Komisji Rewizyjnej są zgodni co do proponowanego przeze mnie uzupełnienia? Nie. A my na końcu. Tak. Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za? 3 głosy za.
4.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do realizacji porządku obrad, a za mianowicie zaopiniowanie projektu uchwał będący przedmiotem obrad sesji w dniu 18 grudnia 2023. Druk numer 1 dotyczy sprawy określenia kryteriów przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli. Jest to druk numer 1. Czy ktoś w tej sprawie chce zabrać głos? Proszę bardzo, pani dyrektor.
Został przygotowany projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów. Zostały zmienione kryteria oraz punktacja w celu usprawnienia pracy komisji rekrutacyjnych do przedszkoli.
Dziękuję bardzo. Cóż, są jeszcze jakieś pytania w tej sprawie? Proszę bardzo. Proszę bardzo, pani radna.
Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie do burmistrza właściwie, ponieważ jak rozmawialiśmy parę miesięcy temu o tym, to mówił pan o rozdzieleniu części tych etatów na jakąś różną punktację, że jeśli rodzice pracują na przykład na jakiejś część etatu, to będzie inna punktacja. Czy w jakiś sposób nie dało się tego zrobić? Czy skąd tutaj, ponieważ jest to bardzo jednak ogólnikowo ujęte mimo wszystko.
Proszę bardzo, jeśli można. Szanowni radni, oczywiście chciałbym tutaj jeszcze dołożyć kilka słów związanych z przeprowadzoną kontrolą, którą prowadził referat Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej. W ramach tej kontroli, która była wykonana w przedszkolu w Delakach, w Szczyżyku i w Krasiejowie, ustaliliśmy sytuację, w której bardzo nieadekwatnym w procesie rekrutacyjnym był element bezpośrednio związany z odległością adresu zamieszkania od przedszkola danego dziecka i właściwie w każdym z tych przypadków, poza może Ozimkiem, który jest tutaj jeszcze na terenie obszaru trzy przedszkola, w każdym z tych przypadków punktacja, która była wcześniej w wielkości 15 i także była związana z autopoprawką tutaj jednego z przewodniczących, jakby była automatycznie praktycznie u każdego dziecka z rekrutacji. Nie wnosiła praktycznie nic. Rekrutowały się wszystkie te osoby z terenu najbliższego tego przedszkola. Następnie w punktacjach, które dotykały kwestii związanych z rodzeństwem w przedszkolu, z kwestiami związanymi z pracą oraz z kwestią bycia dzieckiem pięcioletnim, punktacje powodowały, że część rodziców, dzieci otrzymywała z największą liczbą punktów wejście do przedszkola, natomiast z częścią rodziców pojawił się największy problem taki, że podczas remisu właściwie ostatnim kryterium, które decydował w przypadku poprzedniej uchwały, było kryterium dochodowe. I właściwie biorąc pod uwagę te dzieci, które się w ostatniej rekrutacji nie dostawały, przynajmniej w tych analizowanych przedszkolach, zdecydowana większość tak naprawdę różnicowała się już tylko tym zadeklarowaną wysokością dochodów, co rodzice oświadczają, a co komisje miały ogromny problem do zweryfikowania pomiędzy realną sytuacją, a tym, co my możemy wyegzekwować od rodzica. Oczywiście komisje rekrutacyjne poprosiły o PIT, ale w kilku przypadkach tak naprawdę mieliśmy do czynienia jeszcze z osobami pracującymi za granicą. Był już problem w pojawieniu się tej deklaracji, która jakby dotyka tego rodzica. W części akurat niektórzy rodzice prowadzili działalność gospodarczą, więc również te problemy gdzieś były bardzo tutaj zauważalne, że komisja napotykała na ogromną ilość problemów. I wracam już jakby do treści pytania. Na etapie podsumowania skonsultowaliśmy się w miesiącu listopadzie z dyrektorami, zorganizowaliśmy takie specjalne spotkanie, porównując jakby ich obserwacje komisji pracy oraz materiału wypracowanego na tych kontrolach i zdecydowanie jakby najwyżej środowisko właśnie przedszkolne wskazało, że tym decydującym elementem, co do którego my jako też i pewnie gmina i urząd powinniśmy kierować swoją pomoc przedszkolną, to, że obydwoje rodzice pracują. I to powinno być takim definicją w ogóle podejścia do przedszkola. Jeżeli zrobilibyśmy teraz sytuację taką, że cząstkowo na przykład wagę przypiszemy jednemu z rodziców pracującemu, a nie damy tej wagi osobie, która jakby nie pracuje, no to już jakby pozbawiamy siebie sensu w ogóle przekazania dziecka do opieki przedszkolnej. Taki był główny argument, bo ja rozumiem, że skoro obydwoje rodziców pracuje, no to po to idzie z dzieckiem do przedszkola. Skoro jeden rodzic nie pracuje, no to w jakiś sposób może pod względem rodzicielstwa, macierzyństwa lub tacierzyństwa wybrać sobie tą rolę właśnie opiekuna dziecięcego. I to chcielibyśmy zaproponować radnym jako kluczowe, że najwyżej oceniamy to, że obydwoje rodzice przedstawią nam zaświadczenie z pracy, bo to też jest bardzo ważne. To, co ulega zmianie w zakresie tego, że my nie oczekujemy oświadczenia rodziców o tym, że są zatrudnieni, ale my w komisjach oczekujemy, że oni dostarczą zaświadczenie o pracy lub innego rodzaju zaświadczenie. Więc już modyfikujemy, na jakiej bazie dokumentu będzie pracowała komisja. Druga rzecz jest również dla nas ważna i tu chciałbym zwrócić uwagę radnych, że także przemodelowaliśmy pewnego rodzaju myślenie, bo drugie w kolejności kryterium to jest kwestia bliskości, ale do szkoły obwodowej, w którym to dziecko pójdzie. Czyli także bierzemy pod uwagę nie to, że to jest przedszkole najbliżej miejsca zamieszkania, ale że to jest przedszkole, w którym to dziecko będzie mogło najbliżej kontynuować naukę w szkole. I myślimy tutaj przede wszystkim o wszystkich obiektach wiejskich, dlatego że mogłoby się zdarzyć, że w niektórych sytuacjach jakby sama lokalizacja przedszkola jeszcze później nie definiowała tego tak naprawdę, gdzie to dziecko będzie rekrutowało się do szkoły, a my dzisiaj wiemy, że jeżeli to będzie dziecko obwodowe na przykład ze Szczedrzyka i ono będzie chciało być w przedszkolu numer 1 w Ozimku, to za rekrutację w PP1 nie dostanie punktów, bo jest daleko od swojej szkoły obwodowej. I my oceniamy szkołę obwodową, do którego miałoby pójść przez pryzmat zamieszkania, a nie to, czy w danym przedszkolu ma być najbliżej, bo najbliżej mieszka tego przedszkola. A zdarzały się takie graniczne rzeczy, że jak popatrzeć na przykład na Ozimek i Szczedrzyk, to tam cała grupa mieszkańców wschodni trafiała tak, że tu Ozimek był jej bliższy niż Szczedrzyk. Więc eliminujemy znowu te problemy związane z rekrutacją do szkół i to chcielibyśmy także podkreślić. No i później pojawiają się takie kryteria jak to, że rodzice posiadają już rodzeństwo w przedszkolu, czyli także jakby chcemy połączyć jednak te rodziny, w tym sensie, żeby nie dochodziło także, że jedno dziecko jest w jednym przedszkolu, drugie w drugim. Bierzemy pod uwagę to ryzyko, że dlatego jest ta kalkulacja, ta waga jest tak niżej, żeby jednak może zmodyfikować pewne już rekrutacje, które się odbyły w latach poprzednich, bo mogło się zdarzyć, że rodzice z Grodzca zrekrutowali się już w Ozimku i teraz to dziecko jest 5-letnie, a teraz już drugi maluch 3-letni rekrutuje się do jedynki i ma dzięki temu punkty, ale nie będzie miał punktów za to, że jest daleko od swojej szkoły. Czyli dostanie tam powiedzmy 40 punktów, jeżeli dobrze to sobie wszystko jakby ułożyłem w głowie. 40 punktów dostanie za to, że rodzeństwo jest w PP1, ale nie dostanie 50 punktów, bo będzie daleko od szkoły w Grodzcu. Czyli cenimy to niżej niż to, że za chwilę dziecko z Ozimka dostanie 50 punktów za to, że jest bliżej PP1, tak? Czyli robimy sobie pewną taką analizę, jakie elementy i przypadki z naszego toku rekrutacyjnego eliminujemy. Na końcu, gdy zostaje sytuacja równoważna, że mamy remis, to dyrektorki i tutaj my uznaliśmy, że możemy wprowadzić jeszcze taką specjalną kategorię w sytuacji remisu, gdzie ktoś się nie dostał i mamy równorzędnie na przykład, nie wiem, trójkę dzieci, które ma po 60 punktów albo 120, albo 90, w zależności od tej liczby, jaka będzie ewentualnie decydowała o tym, że się nie dostanie, to w przypadku remisu jeden punkcik dajemy temu, który jest z tego grona jest najstarszy. Czyli jakby najstarszy idzie do przedszkola, a urodzeni później mają jeszcze ten okres wychowawczy taki, że może się uda w trakcie roku szkolnego, ewentualnie w tym procesie do września znaleźć mu odpowiednią placówkę, żeby także do tego przedszkola dotarł. Taka była logika, takie były podsumowania w spotkaniach z dyrektorami. Gdyby były jeszcze jakieś inne pytania, to służę pomocą.
Dziękuję panie burmistrzu. Proszę bardzo, proszę dalej kontynuować.
Tak właśnie, to jeszcze mam pytanie w związku z tym drugim punktem. Ponieważ szkoły faktycznie wiejskie, tutaj akurat punkt bardzo się sprawdzi, ale w Ozimku jednak mamy też podział na obwody, na te dwie szkoły nasze ozimskie i w tym momencie jakby, no tak mi się to w głowie ułożyło, że dzieci, które będą, mają obwód w szkole numer 3, czyli jakby największej szkole w Ozimku, są przypisane do przedszkola, która ma tych miejsc najmniej. Za to dzieci przypisane do jedynki mają do wyboru aż dwa przedszkola, tak? Więc jak w tym momencie to traktujemy?
Proszę Panie Burmistrzu. Już tłumaczę, bo te kwestie również analizowaliśmy sobie ze względu na skalę, więc od razu chciałbym powiedzieć, że w ramach skali mamy przypadek największego sołectwa w Krasiejowie, które ma tylko dwa oddziały przedszkolne, 50 osób w przedszkolu i liczba rekrutowanych dzieci też jest powiedzmy pewnie 1/3, bo najczęściej taka gdzieś grupa może odejść z przedszkola, nawet nie połowa, nie cały rok odchodzi, tylko mniej niż pewna grupa, cały oddział. Natomiast w Ozimku mamy pewną taką szczególną sytuację, że PP2 faktycznie skupia bardzo dużo osób, dzieci rekrutuje niepełnosprawnych oraz z pewnymi ograniczeniami, które powodują, że do rekrutacji jest tam kilka miejsc tylko właściwie rocznikowo do przyjęcia. Zdajemy sobie sprawę, że cały oddział SP3 jest bardzo duży, ale jak to w każdej rekrutacji, rodzic może podać 3 preferencje swego wyboru. Więc znacząc go w tej sytuacji, kiedy on będzie się rekrutował do dwójki, on oczywiście otrzyma tutaj punkty, ale ma oczywiście możliwość wskazania jedynki lub czwórki jako przedszkola ze swojej preferencji. I teraz w ramach tego PP2 dostanie akurat tutaj najwyżej punktów, jeżeli się nie uda mu w tej małej grupie rekrutacji dostać, to ma największe szanse w PP1, bo dwójka jakby tutaj także nie będzie wtedy liczona. A dziecko z Krasiłowa tej punktacji na pewno nie dostanie.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radna Donna Koczur.
Panie burmistrzu, ja mam pytanie. Ile w tamtym roku, czyli rocznikowo na obecny było w 2023, 23 teraz, nie? 23 było we wrześniu, w czerwcu, rekrutacja. 23, no. Wszystkie dzieci się dostały do przedszkola. Ile było konfliktowych rekrutacji?
Proszę, proszę Panie Burmistrzu.
Więc w czasie rekrutacji mieliśmy właściwie pojedyncze osoby, które nie zrekrutowały się do PP2, PP1 i PP4, to były od razu, mówię, podejrzewam, że 3 osoby w PP2, 5 osób w PP1, 2 osoby chyba w PP4 i mieliśmy bardzo dużą liczbę już rekrutacji, które są negatywne w Dylakach, w Szczedrzyku i w Krasiłowie, było to około 3-5 osób. I za każdym razem tak naprawdę druga preferencja powodowała, że te osoby, które się nie dostały do swojej pierwszej preferencji, już na etapie drugiej preferencji zmniejszyliśmy tą liczbę do kilkunastu osób, które mieliśmy problematyczne. Wtedy zaproponowaliśmy dyrektorom i rodzicom 6-letnich dzieci, żeby stworzyć miejsca dla tych dzieci, które się w rekrutacji nie udało przyjąć i bezpośrednio napisałem do kilkudziesięciu rodziców 6-letnich dzieci, aby swoje dzieci przeniosły 6-letnie do oddziałów przedszkolnych.
I po
tym ruchu zostało już tylko praktycznie chyba 4 czy 5 rodziców niezadowolonych. W ramach tych wszystkich tak naprawdę rotacji i migracji oczywiście mieliśmy obowiązek wskazać inne miejsca przedszkolne i to zrobiliśmy. Część skierowaliśmy do Grodzica, obecnie tam już jest prawie 50 dzieci w przedszkolu. Część skierowaliśmy do oddziału przedszkolnego w Antoniowie i w Nowej Wschodniej i właściwie na ilość wszystkich dzieci, które brały udział w rekrutacji w roku 2023-2024, wszystkie dzieci zostały jakby z przeznaczeniem wskazane im przedszkole lub oddział przedszkolny. Natomiast co się odbyło? Na pewno nie wszyscy trafili do swojej pierwszej preferencji, może nawet nie wszyscy trafili do drugiej preferencji, natomiast w całym tym cyklu mamy tyle wystarczającą ilość miejsc przedszkolnych, że nie mamy powodów martwić się o kolejne lata. Warto też jeszcze wskazać, że kiedy radni analizowali sytuację modernizacji modelu oświatowego u nas w gminie, także mieliśmy okazję pokazać sobie, że roczniki 2018-2021 albo nawet 17, czyli te, które już teraz są w przedszkolach, to średnia urodzeń jest na poziomie 150 dzieci w gminie. W tej chwili akurat wyniki z roku 2022 mówią o urodzeniach 127, to jest prawie jeden oddział mniej. I efekt urodzeń 22 widać już częściowo w żłobku, bo mamy komfort, że wszystkie dzieci, które rekrutują się do żłobka, wszystkie się dostają. W niepublicznym żłobku jest tylko jedna osoba w dziecięcym dworku, natomiast u nas mamy jeszcze wolne kilka miejsc, że moglibyśmy je zapełniać. A mamy na pewno także piątkę dzieci spoza gminy Ozimek. Także tą ilością spoza gminy Ozimek zapełniamy żłobek. Żłobek oczywiście także dzięki radnym ma podpisaną gmina umowę z gminą Ościenną i dostaje środki za to dziecko, a jednocześnie ci rodzice także mają środki też wynikające z uchwały o tych 20% i także około 1000 zł na dziecko wpływa, które jest spoza gminy. Czyli mamy jeszcze lepszą sytuację niż przyjmując dziecko z samej gminy Ozimek, więc mamy już tą sytuację wykazaną w żłobku i pewnie do 2 lat dojdziemy do tego rocznika 22, który pozwoli na to, że właściwie nie będziemy mieli większych problemów z rekrutacją do przedszkoli i niezapełnione oddziały przedszkolne.
Dziękuję bardzo.
Ja uważam, panie burmistrzu, że tak jak burmistrz powiedział, mieszkańcy, rodzice w gminie Ozimek mają sytuację komfortową. Komfort. Ja już nie mówię dobrą, tylko komfortową. Wybór i tamto i te kryteria, a jeszcze i tak są później zmiany i każdy rodzic trafia właśnie prawidłowo tak zadowolony. Ja nie słyszałam od rodzica, że jakieś ma pretensje, że jego dziecko nie jest w przedszkolu, źle było rekrutowane, że jakieś rekrutacje były nieprawidłowo. Uważam, że mamy tyle miejsc, to co burmistrz mówi, a jeszcze na lata następne to już w ogóle będziemy prosić, żeby z innych gmin jeszcze dzieci zapełniały na żłobek i przedszkole.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Zygmunt Olbryt.
To znaczy ja nie chciałbym się powtarzać, bo burmistrz wyjaśniając te niuanse związane z tym punktem drugim tych kryteriów, to właściwie wyjaśnił tą całą sytuację. To o to chciałem zapytać, jeśli ktoś mieszka w Antoniowie, Krasiejowie, a chce za wszelką cenę mieć dziecko w Ozimku, no to trzeba się pogodzić, może inaczej, z miejscem zamieszkania jak z małżeństwem. Proszę wybaczyć za porównanie. Widziały gały, co brały. Wybudowałeś się w Krasiejowie, wybudowałeś się w Antoniowie, w Dylakach, masz przedszkole w Grodźcu, masz przedszkole na swoim miejscu. Jeśli się robi sztuczki, żeby wprowadzić dziecko do przedszkola, do Ozimka, to od razu się dookreśla, co z tym dzieckiem będzie, aha, z drugim dzieckiem następnym i do której szkoły podstawowej pójdzie. I tam będziemy mieli klasy takie dworskie z okresu międzywojennego po 6 dzieci, a tutaj będziemy mieli 19-23, no do 26 może być. Więc po prostu może być, że
dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Kołalewski.
Panie Przewodniczący, ja dziękuję za oddanie głosu. Ja tylko celem jeszcze uzupełnienia wypowiedzi tutaj pana radnego Zygmunta Olbryta chciałbym tylko jedną rzecz istotną zauważyć, bo na pewno słowa, które padły, że na przykład dziecko mieszka w Antoniowie, czy mieszka w Antoniowie, uczęszcza do szkoły, czy tam do przedszkola, do Ozimka, jest jak najbardziej zrozumiałe z pana brzmienia. Tylko jedna rzecz, która, że tak powiem, pozostawia mi trochę do rozmyślenia i do życzenia, to jest też kwestia pierwsze, logistyki i dopasowania się też, chociaż po części. Ja nie mówię, że to są rzeczy, które grają pierwsze skrzypce do wypełnianych obowiązków i pracy. Dwa, że skończył się czas że tak powiem, opieki takiej stuprocentowej ze strony dziadka i babci, no bo w niektórych przypadkach się to skończyło. A dwa, że musimy tylko pamiętać o jednej istotnej rzeczy. Zadać sobie jedno jedyne pytanie, do kiedy w danej placówce jest sprawowana opieka. W jakich godzinach. I to wszystko dla mnie. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo. Myślę, że były bardzo wyczerpujące pytania i wyczerpująca odpowiedź pana burmistrza. Także przystępujemy do opiniowania projektu uchwały drugiej nr 1 w tytule, jak przedstawiłem. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały drugiej nr 1 głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej? Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję bardzo.
Proszę. Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 1? Cztery głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Chciałem tylko powiedzieć, że członków Komisji Finansowo-Gospodarczej jest w tej chwili 4 osoby. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 2 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Stanu Gminy Ozimek. Jeżeli widzę, że pani dyrektor oświaty wychodzą, to ja skorzystam, panie burmistrzu, powiem, że bardzo dziękuję za obszerne przygotowanie materiału do rozdziału 80-113. Bardzo ładnie, ślicznie dziękuję, mówię to publicznie, jestem zadowolony, miłej pracy, dziękuję. Ja. Proszę bardzo, otwieram dyskusję nad projektem uchwały druk nr 2. No, proszę bardzo, jeżeli nie ma, w związku z tym przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 2 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej terenu gminy Ozimek. Głosują członkowie. Zawsze.
Szanowni radni oczywiście mają uzasadnienie tutaj przy projekcie uchwały. Ja tylko chciałbym dopowiedzieć, że spotkałem się z zarządem gminy OSP i zarząd gminy OSP przyjął uchwałę rekomendującą właśnie tę zmianę w tej uchwale i jakby też potwierdzam, że została ta kwestia załączona do budżetu 24, natomiast jednocześnie skonsultowana z zarządem OSP.
Dziękuję bardzo. Myślimy, że jest to jedna z organizacji, która na naszym terenie, nie tylko na naszym, ale i w kraju, ratująca życie, niosąca pomoc także i udzielająca się społecznym, jest to częściowo rekompensata za ich społeczną pracę. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 2. Kto za pozytywne zaopiniowanie, głosują członkowie Komisji Finansów Gospodarczych. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 2? Cztery głosy za, jedno głos.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 3 w sprawie przyjęcia planu zrównoważonej mobilności miejskiej aglomeracji opolskiej. Proszę, panie burmistrzu.
Szanowni radni, dokument został opracowywany, był przez około 2 lata przez bardzo profesjonalną firmę Trako z Wrocławia. Dokument jest to dokument strategiczny, który obejmuje całą aglomerację opolską, czyli 21 gmin. Cel tego dokumentu jest jeden, sprawienie, żeby w ciągu kilkunastu lat jak najwięcej ludzi korzystało z alternatywnych form transportu, jak samochody osobowe. To znaczy, żeby ludzie chodzili więcej pieszo, jeździli na rowerze, korzystali z komunikacji miejskiej. Ma być wybudowanych jak najwięcej ścieżek rowerowych, żeby zachęcić ludzi dosłownie, żeby nie jechali 200 metrów samochodem z osiedla do sklepu, tylko żeby tych ludzi zachęcić do transportu ekologicznego lub transportu zbiorowego. Myśmy tu w tym dokumencie zabezpieczyli wszystkie potrzeby gminy Ozimek, to znaczy przy dworcu ma być park Bike and Ride, przy dworcu kolejowym w Ozimku oraz tutaj są wszystkie nasze ścieżki rowerowe strategiczne, wszystkie są ujęte w tym dokumencie. Jest ujęta ścieżka. Dokumenty na takich mapach. Pani przewodnicząca, ja za chwilę podejdę i to pokażę. Dobrze?
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania w tej sprawie? Proszę bardzo, panie radny.
No, firma na pewno profesjonalna.
Włączył.
Tak. Okay.
Program opracowywała firma na pewno profesjonalna i na pewno zapewniła sobie po przyjęciu w skali aglomeracji i gmin wchodzących w skład aglomeracji rozliczenie później dalsze z tych wszystkich różnych kwestii. Ja chciałbym zwrócić uwagę na rzeczy następujące. Na stronie 8 mówi się o tym, że liczba mieszkańców spada w wieku produkcyjnym. Rośnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym. I to prawda, jak w każdej gminie. Brutalnie i gmina, i społeczność aglomeracji, tak jak społeczność Jedzinka, tak jak społeczność Europy się starzeje. W związku z tym mamy swoje dzieci, mamy swoich wnuków. Tylko że bardzo często oni pracują daleko. I wtedy, kiedy ich potrzebujemy jako osoby starsze, to wtedy po prostu brakuje tego kogoś, kto by nas dowiózł. W programie gdzieś tam, do lekarza, na badania, do przychodni, włącznie ze specjalistami do osłabionego oporu. To z tej strony. Aż 56% mieszkańców gminy aglomeracji opolskiej dojeżdża do miejsca nauki samochodem. 10% jest dowożonych samochodem. 22% dojeżdża transportem publicznym, a tylko 6% dociera pieszo oraz 5% rowerem. Oczywiście pewnie mówimy o określonych odległościach, o różnych cudach. To tak a propos tej kwestii. Na stronie 35 36 program cały opracowała specjalistyczna firma. Tylko w tym nie widać, a może widać, albo to jest tak na okrągło ładnie zapisane. Ja chciałbym dać przykład inny. W sąsiadującym z nami państwie, w Czechach, z najmniejszej pipidówki dojedziesz pociągiem do drugiej pipidówki, bo państwo dopłaca do transportu kolejowego. A ty, kupując bilet, to tak. Jadąc samolotem, to tyle i tyle kilogramów na osobę emitujesz CO2. Jadąc samochodem tyle, jadąc pociągiem tyle. Może jeszcze w dni poprzednie, to jeszcze z Ozimka, ale trzeba zadreptać na stację, ale to tylko z Ozimka. Natomiast ja mam pytanie i dla starych, i dla młodych. Mówię o interesach tych dwóch grup. Starzy chcą pojechać, bo mają coś do załatwienia, a młodzi chcą pojechać, wyjeżdżając o 19 na różnego rodzaju dyskoteki, które się kończą o 2 w nocy. No i my się przejmujemy tu mobilnością samochodową, cudami, wiankami, a ja się pytam, czym ten młody człowiek ma wrócić o 1-2 w nocy z Opola? A czym my mamy wrócić, jeżeli się zaczyna spektakl teatralny o 19 i nie mamy samochodu? I kończy się 21.30. I ostatni luz pojechał już. Aha, w sobotę. Bo wielka firma od pana Wójcika, czyli PKS, w soboty nie jeździ. Ja mówię o tym, bazując na własnym doświadczeniu, jako ten, który nie dysponuje pojazdem samochodowym. Gleba. To się nazywa wykluczenie komunikacyjne. Więc o dwie grupy te, ale to tylko przykład. Aha, ale najistotniejszym dla firmy jest budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych. Państwo nie rozumieją, że jeżeli w tej chwili, jak chcesz kupić samochód jeszcze resztki spalinowe, które już i tak podrożały, bo rynek dyktuje cenę, no to najtańszy elektryk zaczyna się od 120-150, nie od 50-80. To jest istotna rzecz. Na stronie 81 już nie chcę się wgłębiać tak szczegółowo. Źródła finansowania. Jedna stronka ogólników. Natomiast już w rozpisanych programach i w celach, to tam pisze się tak. Jednostki samorządu terytorialnego, i na końcu dopiero Skarb Państwa. Zamiast odwrócić relacje. Prosta sprawa w gminie Ozimek dzięki działaniom burmistrza administracji przy aprobacie Rady Miejskiej. Mamy transport gminny od poniedziałku do piątku. I za złotówkę. I ten, bez względu na wiek, jedzie z Dyla, Krasiejowa, Szczedrzyka, Grodzca do Ozimka inny i w drugą stronę. Natomiast jak jedziesz do Grodzca na przykład w jedną stronę, to zamiast złotówki płacisz 9, a do Opola płacisz 16. Oczywiście, że można to przeliczyć, bo tyle i tyle pali samochód, tyle cuda, efektywność ekonomiczna każdego działania. No i to jest ta kwestia. I jeszcze na stronie 113 integracja rozkładu jazdy do innych miejscowości, powiatów, województw. Przecież proszę Państwa, no dobrze, my mówimy o aglomeracji rzeczywiście, ale skorzystam tu przy okazji, że do sąsiedniej gminy w innym powiecie z Ozimka w sobotę i w niedzielę, a nawet w dzień powszedni, nie dostanie się pojazdem sam transportem publicznym. Skończył się PRL, skończyły się autobusy, obojętnie jak one się nazywały. Skończył się Ozimek, skończyło się powiatowy Lubliniec, skończyła się dawna wojewódzka Częstochowa. Udajemy, jak gdyby tematu nie było, najważniejsze, to się idealnie wpisuje w program. Najlepiej jakby wszyscy mieszkali w Opolu i w Chrząstowicach, bo nawet w okresie letnim, to na rowerze dojedziesz i do pracy, i do szkoły z takich Chrząstowic czy z Suchego Boru. Natomiast z Ozimka, no to trzeba już być takim hardrockowcem, żeby kurde wsiadać i dziennie po 20 parę kilometrów, no jeżdżą, ale to są albo kamikadze, no. I teraz jest kwestia taka. A nie jest to tak, że w przyszłości, że zamiast, my mówimy o centrach przesiadkowych, no to dojedziesz pod nasz osławiony dworzec PKP i przesiądzie się w jedyny pociąg, który jedzie rano. Później następny jest w okolicach 13. No to tam na spóźnione lekcje. To może być, ale to nie wyczerpuje i tak jak mówię, tutaj jak gdyby państwo ucieka, nakładając, bo w naszym imieniu nasi reprezentanci z byłym premierem Morawieckim podpisywali program 55. 2030-35 to nie jest tak daleko. To jest tylko za 6 lat właściwie, pierwsze podejście. Więc jeśli się, a co się stanie za 6 lat? A skąd weźmiemy pieniądze? Czy wezmą jednostki samorządu?
Do meritum, do czasu.
Ja kwestionuję niektóre kwestie tutaj sprawy.
Wnioski.
Zaraz. Co to znaczy do meritum? To mówię o meritum. Mówię o tym, że ten program jest fajnie pisany, bo to jest program, proszę Państwa, według mnie, na zasadzie jak pytanie do każdego z nas. Chciałbyś być młody, zdrowy i szczęśliwy? Znajdźcie mi frajera, który odpowie, że nie. Nie ma takich. I wszystko wtedy pasuje, my przegłosujemy. Natomiast jest pytanie, a ile z naszego budżetu możemy się dołożyć do transportu publicznego, na przykład z Grodzca do Ozimka, a właściwie z Grodzca, ze Szczedrzyka do Opola. To wszystko do centralnego wojewódzkiego, ssącego miasta, póki jeszcze jest województwo. Ja miałem takie wątpliwości.
Bardzo dziękuję koledze Zygmuntowi za obszerne, super. Powstały wątpliwości, ma rację, ma swoje uwagi jak najbardziej, żeby uwzględnić. Ja również, tym samym jest, pan burmistrz powiedział, będzie park przy dworcu PKP w Ozimku. Ja myślę, że następnym etapem to będzie taki park przy PKP Krasiowy, bo mamy Jura Park i tak dalej, ścieżka następna, Kolnowska, etc. Proszę panie burmistrzu.
Proszę Państwa, najpierw muszę zwrócić honor pani przewodniczącej. Nie ma w planowanych ścieżkach na mapie ścieżki Dębska Kuźnia Wschodnia i Wschodnia Grodziec. Przypomniałem się tłumaczenie firmy Trako, bo ten dokument wejdzie w życie w połowie 2024 roku, a mamy decyzję prawomocną na odcinek Dębska Kuźnia i Wschodnia, 6 grudnia w imieniu burmistrza Wiesołka odebrałem dokumentację weźmy Rosji, czyli to ścieżka ta będzie budowana w roku 2024 i tutaj oni to uznali, że to już jest pewne, a te planowane to jest na dalszą przyszłość. Teraz mi się to... Wiem. I tam, gdzie jest... Niestety, teraz mi się przypomniało, jak to było. Tam, gdzie jest prawomocne pozwolenie na budowę, to uznają, że to będzie wykonane. A tam planowane, to jest tam, gdzie należy o to lobować, rozpocząć proces projektowy. Teraz mi się to przypomniało, jak to...
Ale pani radna, tak. Mikrofon i mówić.
Nie ma sprawy. Zwracam honor pani przewodniczącej jeszcze raz. Mamy taką sytuację. To jest dokument, który obowiązuje od roku 24 lub później, bo to zależy od gmin, które to przyjmą i od zarządu aglomeracji opolskiej. To jest od 24, rok 24-35. I ten dokument, to jest dokument strategiczny, który pozwoli nam aplikować do FEO, czyli Funduszy Europejskich Województwa Opolskiego i do innych funduszy strukturalnych krajowych, a ta ścieżka wschodnia, Dębska-Kuźnia ma zapewnione finansowanie z dwóch źródeł. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z budżetu państwa. Ta ścieżka według deklaracji dyrektorów, gdzie byłem 6 grudnia, ma mieć ogłoszony przetarg w pierwszym kwartale i ma być realizowana do 30 czerwca 2025, ma być wykonana i oddana. Ścieżka Dębska Jeziem, Ozimek Grodziec, od ulicy Częstochowska wchodzi do krajówki aż do wyspy spowalniającej. Na ukończeniu jest dokumentacja, jest pozwolenie wodnoprawne już, jest złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego, spodziewają się w lutym lub w marcu ostatecznego pozwolenia i kosztorys w lutym i w marcu my odbierzemy ostateczną dokumentację, za którą zapłaciła częściowo gmina Ozimek. Chciałem powiedzieć, żeśmy zrobili bardzo dobry interes, jeżeli chodzi o ścieżkę Ozimek-Grodziec, bo myśmy wydali z naszych pieniędzy 300 tysięcy, dokumentacja kosztowała 422 tysiące, a ścieżka będzie kosztowała kilka milionów i ma być również finansowana ze środków krajowych. Jeżeli chodzi o dokumentację na Dębską Kuźnię Wschodnie, 50 tysięcy dała gmina Sąstowice, 150 tysięcy dał nasz samorząd gminy Ozimek, dokumentacja przekroczyła 300 tysięcy. Również byśmy zrobili dobry interes, bo ta dokumentacja została wykonana, pozwolenie jest. Te ścieżki będą budowane. A teraz trzeba po prostu zadbać i my tutaj z burmistrzem się o to staramy, choć to jest pieśń bardzo dalekiej przyszłości, o ścieżkę rowerową Toliną Małej Panowi aż do jezior. Zawadzkie, Kolonowskie, Staniszcze, Krasiejów, Ozimek, Wschodnia, Pustków, Szczedrzyk, Jeziora. Teraz staramy się na razie o chodnik, brakujące odcinki chodnika w Szczedrzyku i o chodnik na całej długości Pustkowa. Jest to najbardziej odcinek niebezpieczny, gdyż tam są zakręty i drzewa. Teraz staramy o chodniki. I ta ścieżka pieszo-rowerowa pozwoli naprawdę w dalszej przyszłości, mam nadzieję, aplikować do tych środków, żeby była ta oś wzdłuż Doliny Małej Panwy wykonana. I teraz tak, przyjęcie tego dokumentu pozwoli nam wraz z aglomeracją startować, aplikować po środki unijne. A jeżeli chodzi o to, ja teraz się nie chcę, nie jestem nawet w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości radnego Olbryta, tylko chciałem powiedzieć jedną rzeczą, że mamy teraz gospodarkę rynkową i niestety konsumenci przenieśli się do samochodów osobowych. Podam przykład nasz. Z burmistrzem się podjęli bardzo bolesną decyzję. Skasowaliśmy w następnym rozkładzie od 1 stycznia do 30 czerwca nocny autobus do Dylak. Jeździło tym autobusem kilkanaście osób, teraz jeżdżą 3 osoby. Do pracy. Do Dylak jeżdżą 3 osoby. W Koroplaszcze dawnym pracuje obecnie 76 osób. To jest bardzo mało. W stosunku do kiedyś, co pracowało ponad 1000, do Jedlic też jeżdżą pojedyncze osoby. I teraz my nie możemy z budżetu gminy Ozimek dokładać do powietrza włożonego w autobusie. Niestety jest hejt na burmistrza Wieszołka, na mnie, który był pomysłodawcą tego autobusu, że my nie mamy środków na kulturę, sport, edukację, na inne rzeczy, na łatanie dziur, a dopłacamy do powietrza. I ludzie likwidują autobusy. Podam dalej przykład bezczelny, ale prawdziwy. Mamy przykłady, że osoby starsze mają pod nosem przystanek, mają możliwość dojechania wraz z dziećmi na ósmą, do przychodni, do Łozimka, do sklepu i tak dalej. Mają możliwość wszystkie cztery kierunki. Mają możliwość między 10 a 11 powrotu z powrotem do danego sołectwa. Płacą 20 lub 50 zł członkom rodziny, sąsiadom, innym osobom za dowóz i tak dalej. I my tego irracjonalnego zachowania niestety nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć i wszystkie przedsiębiorstwa komercyjne, LUS, PKS Opolskie i różne inne przedsiębiorstwa nie mogą dopłacać do linii, mamy gospodarkę rynkową, nikt nie jest w stanie utrzymać etatów, taboru i paliwa. I jeszcze chciałem się odnieść do radnego Olbryta. W budżecie 23 Urzędu Marszałkowskiego już ponad 100 milionów złotych pochłonęły koleje, czyli inwestycje i wydatki bieżące. Bardzo dużo Urząd Marszałkowski dopłaca do kolei i ja, który obserwuję pociągi, jestem fanem w ogóle pociągów, kiedyś w młodości uwielbiałem jeździć pociągami, nawet kiedyś robiłem wycieczki w Krakowicach, jak byłem zastępcą burmistrza, robiłem wycieczki 50-kilkugodzinna lekcja geografii. Młodzież siadała ze mną i jechała w piątek o 19 pociągiem, żeśmy wracali nad ranem w poniedziałek pociągami. Jestem fanem kolei, ale teraz jak teraz wytłumaczyć mieszkańcom, zarządowi województwa, że na trasie do trzech miast, przypomnę, że Kolnowskie mają prawa miejskie, jest pociąg relacji Opole, Chrząstowice, Dębska Kuźnia, Ozimek, Kraszejów, Kolonowskie, Zawadzkie, pociągiem o 18 jedzie 5 osób. I teraz jak wytłumaczyć, że mają oni utrzymywać pociąg o 22, jeżeli tam pojedzie jedna osoba? Po prostu konsumenci wybierają transport prywatny, grzecznościowy, taksówkę czy inne formy. Nie wygramy z nawykami konsumentów. W Czechach było inne zjawisko. Teraz się odnoszę do radnego Olbryta. Nigdy nie było przerwanej tej komunikacji. Myśmy mieli przez kilka lat przerwaną komunikację autobusową, była zapaść, a w Czechach te szynobusy, te wlaki, bo tak się to nazywa, malutki autobus na szynach jeździ między każdą większą gminą, miejscowością. Są linie naprawdę malutkie i ludzie z tego korzystają w każdym wieku. Korzysta młodzież dojrząca, korzystają pracownicy i emeryci. Taki jest ich nawyk konsumencki. Mają też samochody, ale są nauczeni i te pociągi nie świecą pustkami. Proszę nie marzyć o tym, że my w ciągu najbliższych 10 lat przywrócimy częstotliwość lat 80. autobusów i kolei. Jest to niemożliwe. Się musimy z tym pogodzić. Nie stać nas na przewożenie powietrza.
Dziękuję bardzo panie burmistrzu za przedno wyjaśnienie. Proszę bardzo radnych Zygmuntu.
Tylko proszę nie chować urazy. Niejakie ad vocem do wystąpienia pana burmistrza Brzezinki. Wystarczy, że zostanie wdrożony program czystego powietrza, tak jak w Krakowie. Oczywiście nie dotyczy on gminy małej Ozimek w kontekście odległości do Opola. Za 10 od stycznia już będzie tak, że tankujesz innym droższym paliwem na razie za samochód starszy niż po 2010. Za 3 lata będzie tak, że za starszy niż 5 lat. W międzyczasie w Chinach jest pełno hulajnog, moc skuterków, samochodów elektrycznych, bo cały świat nagle się opamiętał. I zaczną jeździć tymi pociągami, jak nagle się okaże, że tak jak będzie, jak w niektórych innych miejscach, że ten autobus elektryczny stanie w połowie drogi, bo kierowca nie zauważył komunikatu wyświetlanego, że bateria jest w połowie albo w jednej dziesiątej. Rzeczywistość za lat, oczywiście nie mówimy o następnej kadencji, rzeczywistość zweryfikuje, nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. I wtedy wsiądziesz w autobus albo w pociąg, a nie dzisiaj, że każdy musi mnie podwieźć na każdą chwilę albo swoim, albo od kolegi samochodem.
Dobrze. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Proszę panie burmistrzu, jeszcze jedno i zamykam tą dyskusję.
Ja tylko chciałbym dołożyć do tej dyskusji pewne elementy, które różnego rodzaju miasta i administracje przewidują, a także takie właśnie stolice jak Opole. To jest kwestia opłat miejsc parkingowych. To też modelowane jest w różny sposób tak, żeby w jakimś stopniu kwestie obciążeń, które będą przenoszone, to o czym powiedział przewodniczący w kwestii czystego powietrza i kwestii paliw i tak dalej, na pewno ten element modelowany także będzie w tym kierunku, że przestrzeń publiczna, która jest zajmowana pod miejsce parkingowe, również będzie wzrastać, jeżeli chodzi o koszty, co też w długofalowej polityce 20 lat, może 30 lat spowoduje, że nie będziemy potrzebowali dobudowywać parkingu w mieście, będziemy to zazieleniać, bo generalnie komfortem będzie samochód, a transport publiczny będzie jedynym rozwiązaniem.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam tę dyskusję, bo to, nie, to jest tylko dyskusja, a to się nic nie kończy. Tak samo jak sprawa dotycząca czystego powietrza i to jest dla mnie bzdura, bo na dzisiaj się nad Europą niby stworzą czyste powietrze, a kula ziemska się obraca, nad Chinami jest pełne CO2, Ameryka pełna CO2. Zostawmy to, bo historii. Dziękuję. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały, druk numer 3. No i do widzenia. Po co my się będziemy mówili? Dobrze, no trudno, takie życie. Dobrze, koniec tej dyskusji. Zapraszam do opiniowania projektu uchwały, druk numer 3 w sprawie przyjęcia planu zrównoważonej mobilności miejsc aglomeracji opolskiej. Wiąże głosują członkowie Komisji Finansowej Gospodarczej. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Doszedł jeden z członków naszej komisji. Będzie komisja obradowała w składzie pięcioosobowym. Zawsze, pani prezydent, pani radna, zawsze.
A teraz przedstawicieli odpowiedzialnych w aglomeracji. Kto jest członkiem?
Jeżeli mówimy o w ogóle członkostwie, gmina Ziemek oczywiście jest członkiem, a ja jako burmistrz jestem członkiem komisji rewizyjnej. Czyli jeżeli państwo, pani radna przewodnicząca pyta o to, jak następowały zmiany w zarządzie aglomeracji opolskiej, bo burmistrz Jan Labus był w zarządzie, to pani Dorota Koncewicz podczas pierwszego uzupełniającego wolnego została wskazana i zaproponowana jako uzupełnienie zarządu aglomeracji opolskiej, a w ramach jakby tutaj gminy Ziemek jako jednej z największych gmin w aglomeracji została nam zaproponowana funkcja członka komisji rewizyjnej w aglomeracji i taką pełnię do dnia dzisiejszego.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do opiniowania projektu druku uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu przechodu na nieruchomości stanowiące własność gminy Ozimek. Proszę, panie burmistrzu.
Szanowni radni, bardzo prosiłbym o zalegalizowanie istniejącej sytuacji od wieków praktycznie. Mianowicie, na działce 291-25 za tym blokiem numer 3 właściciel zamierza budować dom. Żeby do tego domu dojechać, oni korzystają z tej drogi przy bloku 3. Tam jest brama i sąsiedzi akceptują to, że tutaj właściciele tej działki korzystają z tej drogi i dojeżdżają. Aby teraz ten właściciel mógł otrzymać pozwolenie na budowę, musi mieć wpisaną w tą drogę wewnętrzną służebność przejazdu. No i teraz prosimy radnych, abyście zaakceptowali możliwość płatnej służebności przejazdu i żeby ci ludzie mogli tam wybudować dom.
Dziękuję bardzo. Są pytania? Proszę bardzo.
W uzasadnieniu jest stwierdzenie, dojazd do niego, do tego właściciela, co burmistrz o tym wspominał, od strony ciągu pieszojezdnego położonych na działkach 291 przez 9 i 291 przez 12, czyli to jest ten wąski pasek między rozdzielający te domy, czyli jest ciąg pieszojezdny. To jak rozumieć to określenie? Czy to jest droga, czy to nie jest droga? Bo nie mam nic przeciwko temu, tylko ma możliwość dojechać do siebie, czy nie ma możliwości?
Proszę, panie burmistrzu.
Ma możliwość dojechania do siebie, to ma status w planie zagospodarowania drogą wewnętrzną. To jest to ciąg pieszojezdny, ale czyli na ciągu pieszo-jednym też można się poruszać samochodem do prędkością do 20 km na godzinę.
Tak jest.
Z
tak jest.
Polskim prawem.
Tak jest.
Chodzi o to, żeby osoba dojechała, ta osoba ta i tak tam dojeżdża do tej bramy, tylko żeby teraz ona mogła uzyskać pozwolenie na budowę, a nie chcemy się wierzyć, że na tak krótkim odcinku osoba po tych płytach betonowych osiągnie większą prędkość niż 20 na godzinę.
Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Z tej mapki wynika, że dla niego lepszy dojazd by był właśnie w tym ciągu pieszo-jezdnym. I to jest działka 291/9 i 291/12. A tutaj tak jakby objeżdżał, nie? Dla mnie to jest...
Nie, na żółto jest zaznaczone tam, gdzie jest 291 przez 27. Przez 27. Więc 12, 91 przez 9 to są niczym się nie kończą. Na prosto na ścianie parku Redenza.
Ale działka budowy na 291/25. Rozumiem, tak?
Jest zaznaczone na żółto inne.
To jest służebność drogi.
No.
Tu w tym miejscu sobie będzie postawić płot, no i tu mają jeden dojazd z tej strony, a tu mają drugi.
Teraz rozumiem. Bo ja myślałam, że do istniejącego, tak, przecież on ma tutaj dojazd.
Patrzcie, tu w tym trójkącie.
Tam, gdzie rósł las, a teraz jest ogrodzony.
Czyli tu
jest,
są podzielić tą działkę na
tak, tak. Jedni tak. Tu dojazdają,
jedni. No, teraz się wyjaśniło.
A i tutaj tak. Tu dojeżdżają.
Czyli to ma być, ja tylko dodam...
Dzień Niepodległości, rok temu.
Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto jest...
Przepraszam, dziękuję. Tylko jeszcze chciałam słowo dodać, że to ma być dojazd do nowo projektowanego budynku. Czy ten istniejący jest tak usytuowany, że z tamtej strony nie dojechaliby do tego nowo projektowanego budynku. Dlatego tutaj jest wytyczany ten nowy dojazd z drugiej strony, żeby tak były to oddzielne. Przypuszczam, że w przyszłości będzie to podzielone przez właściciela.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu przechodu na nieruchomości stanowiące własność gminy Ozimek. Głosują członkowie Komisji Finansowo Gospodarczych, które za prezentem były zaopiniowanym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 4? 4 głosy za.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 5 w sprawie zobowiązania burmistrza Ozimka do indywidualnego określenia warunku sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz ich użytkowników wieczystych. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Albo pani, proszę.
Dziękuję. Ja chciałabym wyjaśnić od razu obydwa projekty uchwał zawarte w druku nr 5 i w druku nr 6. I prosiłabym właśnie spojrzeć najpierw na ten druk nr 6. Już mówię dlaczego. Zmieniła się ustawa o gospodarce nieruchomościami i 31 sierpnia weszły zmiany. One dotyczą głównie właśnie użytkowania wieczystego. I artykuł 32 w tej ustawie nakłada na Radę obowiązek uchwalenia zasad sprzedaży prawa użytkowania wieczystego tym użytkownikom. Czyli użytkownik wieczysty, gdyby chciał wystąpić do nas z wnioskiem o to, aby mu sprzedać to prawo na rzecz prawa własności, czyli gdyby chciałby kupić na własność to swoje prawo, to aby miał taką możliwość, Rada musi uchwalić zasady. Do tej pory tego nie było, więc jest to nowa rzecz. Te zasady są właściwie ogólne, one są w większości takie same dla, inaczej, one są podobne do większości gmin, które już uchwalały właśnie podobne zasady i troszkę się tutaj pokrywają z takimi zasadami ogólnymi wskazanymi w ustawie dla działek własności Skarbu Państwa. Czyli nie różnicujemy tutaj tych naszych gruntów od tych, które, gdzie właścicielem jest Skarb Państwa i gdzie tam chcieliby użytkownicy wykupić na własność.
Dziękuję bardzo. Super. Są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 5 w tytule jak przedstawiłem. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Kto jest za?
Piąty.
Proszę bardzo.
A czy będziemy stosować bonifikaty?
Na razie nie planujemy. Jeszcze tylko dopowiem, w druku numer 5 z kolei mamy uchwałę o takich wytycznych dla sprzedaży użytkowania wieczystego, jeśli użytkownik wystąpi z roszczeniem w ciągu najbliższego roku obowiązywania ustawy, czyli do końca sierpnia przyszłego roku. Ustawa wskazuje wysokość zapłaty, ceny tego gruntu dla działek Skarbu Państwa. Jeśli chodzi o działki będące własnością gmin, to tutaj ustawa daje trzy możliwości. Albo radni uchwalają uchwałę o zasadach ustalania tych cen, albo radni zobowiązują burmistrza do tego, aby w swoim zakresie ustalił te zasady i wytyczne sprzedaży tym użytkownikom wieczystym. Albo jeśli Rada nie podejmie żadnych uchwał, wtedy zastosowanie mają przepisy z ustawy jak dla działek Skarbu Państwa. Te stawki dla Skarbu Państwa są takie, to jest 20-krotność aktualnej wartości prawa własności gruntu razy stawka tego użytkowania, tej opłaty, której płacą co roku.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 5. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej, kto jest za pozytywnym opiniowaniem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 5? 4 głosy za, 1 głos.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 6 w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. To już Pani tłumaczyła, czy słyszę jakieś pytania w tej sprawie? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 6 w tytule, jak przeczytałem. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej, kto za pozytywnym zaopiniowaniem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały nr 6? 4 głosy za.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 7 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę bardzo.
Szanowni radni.
Bardzo proszę Państwa.
Szanowni radni, w związku z tym, że zaplanowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024 nie wystarczają na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania tymi odpadami. Rada Miejska, zgodnie z ustawą, Rada jest zobowiązana podjąć uchwały o pokryciu kosztów systemu z dochodów pochodzących z innych źródeł, oprócz gospodarki odpadami. Jest to kwota 325 676 zł. I tak woli przypomnienia chciałam powiedzieć, że te kwoty co roku są mniejsze. Wracając do roku 2019, gmina dopłacała 1 608 226 zł. W roku 2020 dopłacaliśmy 1 718 420, w 2021 już mniej o 500 tysięcy, prawie 600 tysięcy, 1 063 057. W 2022 roku 273 847. W tym roku planowane jest 325 676.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radna Aldona Koszło.
Czyli Panie Skarbnik rozumie, że teraz będzie niewystarczający koszt 325.
To już jest... Może ta kwota się zmniejszy, no bo właśnie. Są zaległości.
Bo tak jakbyśmy już wiedzieli, ile będą...
Nie, to...
Ale przepraszam bardzo, halo, obydwie mnie Panie. Jedno pytanie odpowiedział, inna zmianę.
Na podstawie niewystarczających kosztów w roku 2023.
Bardzo proszę.
Pani Przewodnicząca, żeby tutaj dobrze odpowiedzieć na pytanie, to musielibyśmy wziąć pod uwagę arytmetykę. Mamy 14,5 tysiąca deklaracji, mamy uchwałą Rady Miejskiej ustaloną stawkę i po przeliczeniu stawki razy mieszkańcy w całej gospodarce odpadami brakuje nam 300 tysięcy. Możliwości są dwie. Podnosimy stawkę albo z budżetu gminy dopłacamy kwotę, którą dzisiaj wnioskujemy w projekcie.
Panie Burmistrzu, ja tylko chciałam wiedzieć, czy ta kwota 325 676 jest już wyliczoną kwotą?
Na przyszły rok.
Na przyszły rok. Ale na podstawie niewystarczających kosztów 2023 tego
tak.
roku. No to mi
tak. Dobrze. Tak, to jest.
Pani Przewodnicząca to bardzo dobrze ujęła, to są obliczenia na podstawie 2023 roku. Tylko niestety fakty dość pewne, firma Remondis na podstawie zawartej umowy wystąpił u nas o waloryzację stawki, bo między innymi pensja minimalna rośnie o prawie 20%. Zobaczymy jak się zachowają jeszcze inne czynniki. To jest wszystko wyznaczone na podstawie tego roku. Znając konsumpcję mieszkańców i sytuację rynkową, czyli między innymi ten jeden z głównych czynników kosztowych jak minimalna pensja, raczej dopłacimy więcej. Jak nie podniesiemy stawki?
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania w tej sprawie? Ja mam. A mianowicie czytając ostatnie zdanie z uwagi na fakt wzrostu masy odpadów, kosztów funkcjonowania pszczołków występujących dzikich wysypy, skoro dochody uzyskiwane z tytułu odpadów nie są wystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu odpadami komunalnymi. Moje pytanie, ile mamy zaległowiczów, które nie płacą za opłaty? Jak następuje ściągalność za te niepłacenie za odpady, z którymi są zawarte, z tymi mieszkańcami firmami zawarte umowy. Ile tych dzikich wysypisk było, jak to wpłynęło one, jakie z tego tytułu były koszty na ich usuwanie, co się również wiąże z zwiększeniem kosztów utrzymania pszczół. Powiem krótko, takie zdanie rodzi pytania, skąd się to wzięło, co i jak. Brakuje tego tutaj, tej informacji. Dlatego bardzo bym prosił o uzupełnienie tego na spokojnie i na sesji, jak będę to już przedstawił, że wysypić było 10-5, wywieźliśmy 5-10 ton, koszt sztoku utylizacji wyszedł 40-50-100 tysięcy. No więc to nie jest żadna analiza, to są proste rzeczy, przepraszam, a z czego co? Są pieniądze, które tutaj mamy. Mówimy o pieniądzach, a ja mówię i ja mam pokrycie. To prosta rzecz. Ile zostało od wysłanych wezwań do zapłaty? Proszę bardzo, panie radny.
Informacyjne i my musimy podjąć uchwałę, że niestety środki finansowe, które są płacone przez mieszkańców i tamtąd nie wystarczają na pokrycie gospodarki odpadami. I dlatego gmina musi dopłacić takie środki.
Doskonale rozumiem, co pani mówi i to, co ja mówiłem.
A nie analiza, ile odpadów, nie. czy to jest pszczołku, czy tamto. No, pytałam się, z jakich środków tyle brakuje.
Ja wiem.
Po co nam przedstawienie na sesji, że było 10 wysypisk i tam razem ogółem zabrakło tyle i tyle środków. Analiza odpadami była wcześniej.
Proszę, panie burmistrzu.
Szanowni radni, część z tych rzeczy, o które pan przewodniczący pytał, oczywiście pokrywamy te wydatki z zupełnie innych zadań. I akurat tu w przypadku gospodarki odpadami przede wszystkim składowym jest koszt, który mamy, który wynika z umowy zawartej z firmą Remondis, koszty związane z utrzymywaniem pszczołku oraz część składowych wynagrodzeń, które odpisujemy ze względu na prowadzenie pełnej gospodarki odpadami. Więc jakby możemy przeanalizować składowe pełnej gospodarki w roku 2023, ale to tak naprawdę jakby bezpośrednio nie wpływa jakby na kwestię przyjęcia tej uchwały, dlatego że ta uchwała jest bezpośrednio jakby obligatoryjna dla pełnego systemu budżetu w roku 2024. Albo stawka zostanie przez radnych podniesiona, żeby zabezpieczyć te środki, albo tę kwotę musimy uzgodnić i Rada Miejska jest jej kompetencją po prostu przyjąć, że takie środki wydatkuje z pełnego budżetu, aby uzupełnić to w budżecie i w zamkniętej gospodarce odpadami.
Panie burmistrzu, ja jeszcze tutaj...
Dziękuję, proszę.
Przewodniczący, niepotrzebnie tutaj napisane w uzasadnieniu występujących dziś dzikich wysypów. I może tutaj to uzasadnienie jest niefortunne do uzasadnienia tego...
Posłuchajcie, jedną rzecz powiem. Te rzeczy, które mi się nasunęły, są związane z tym, że czy są roznoszone tych wyzwań do zapłaty dla tych, którzy coś nie płacą? Bardzo proszę, panie burmistrzu.
A to powiem bardzo krótko. Tutaj kierownik Bajorek nas poinformował, że mamy bardzo dobry wskaźnik ściągalności tej opłaty. Ponad 95% ludzi płaci w terminie. Później działa system SMS-owego powiadomiania. Działa to również bardzo dobrze, bo po prostu część ludzi zapomniało. Wynika to z niefrasobliwości. Po otrzymaniu SMS-a płacą tą opłatę. Wolą zapłacić tą opłatę, nie zapłacić 16 zł upomnienia i na przykład zapłacić 50 zł zaległej stawki. Mamy jeden z najlepszych wskaźników ściągalności od osób fizycznych opłaty za odpady i obecnie te 31 zł to już jest stawka poniżej stawki obowiązujących w sąsiednich gminach. Już wiele gmin w Polsce przyjmuje stawkę na poziomie 38-40 zł. Kolejna kwestia teraz, o którą pytał radny, bo teraz no, mamy bardzo ciężki, gorący okres. Nie chcemy teraz angażować pracowników, którzy jeszcze robią bardzo dużo kontroli w szambach.
Panie burmistrzu, jeżeli wejdę słowo. Nigdy nie chcę, żebyście na gwałt cokolwiek robili. Nie chcę.
Radny zachował bardzo dużo ilości danych.
Jeszcze skończę. Bardzo serdecznie proszę, dziękuję za to wyjaśnienie. Wynabrało mi się to, ponieważ dowiedziałem się, że bardzo dużo musi roznosić tych wezwań Cektela do zapłaty. To jest ważna uchwała i rozumiem, że niestety trzeba to sfinansować i myślę, że na ten temat byśmy zakończyli i poszli w stronę pozytywnego załatwienia tematu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Zygmunt.
Ja rozumiem do panów burmistrzów, że więcej tych, którzy mieszkają i są zobowiązani do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami, już nie znajdziemy, tak? Albowiem 31 zł razy 12 miesięcy to jest 372 zł, czyli wystarczy znaleźć jeden dom, w którym mieszka trójka ludzi, już mamy 1000. Na pewno mamy tyle? A ile to przebywa w tej chwili ludzi? Nie mamy szczelnego systemu. Pracuje się na zachodzie już nie na wyrobienie nadgodzin, tylko po wybiciu swoich godzin się wraca. I czasami jest tak, że się pracuje 2 tygodnie, a 1,5 tygodnia się mieszka w gminie Ozimek dla wybrania wolnego i się znowu wyjeżdża. W jaki sposób rozliczamy takie kwestie?
Proszę, panie burmistrzu.
Proszę państwa, notorycznie wyraz atakujemy to źle. Wysyłamy pisma do mieszkańców, gdzie zachodzi przypuszczenie, że jest większa ilość osób zamieszkuje niż złożyło deklarację. Cyklicznie trwa analiza, porównanie ilości osób zameldowanych w stosunku do ilości osób zamieszkałych. Tylko niestety, jeżeli mieszkaniec złoży twardą deklarację, że on jest zameldowany, a zamieszkuje na zachodzie, studiuje we Wrocławiu, że jego centrum życiowe jest poza gminą Ozimek, my nie mamy skutecznych instrumentów prawnych, aby zażądać od niego zmiany deklaracji. Jest to temat rzeka w całej Polsce przerabiane. Jak udowodnić sytuację, że ktoś nie zameldowany jest, tylko zamieszkuje. Ja bym teraz nie chciał, żeby ta bardzo ważna komisja budżetowa przekształciła się w godzinną dyskusję, co to jest zamieszkiwanie, ale tutaj pani przewodnicząca Koczur potwierdzi, ile razy my wysłamy pismo, że urodziło się dziecko, że występuje jakaś niezgodność w zameldowaniu w stosunku do zamieszkałych. Notorycznie my tylko atakujemy, ale bardziej grzecznościowo.
Dobrze.
I nie chcę tego trochę dalej kończyć. Wydaje mi się, my tutaj mówimy tak z burmistrzem Wieszołkiem, mówimy non stop intuicyjnie tak. że zameldowanych jest w gminie Oziębek ponad 18 tysięcy ludzi, zamieszkuje 15 tysięcy, za odpady płaci 14,5. I teraz, no nie chciałbym prowadzić dyskusji o kilka osób w jedną czy w drugą stronę, taki jest stan rzeczywisty.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały, druk nr 7. Wzrok głosu członkowie Finy Samogospodarczej, kto jest za pozytywne zaopiniowanie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały druku nr 7? Cztery głosy za, jednogłośnie.
I wyszmy w tym momencie, zostaje nam następny punkt tutaj, który również jest w porządku obrad, natomiast z moja komisja, ja proponowałem, żeby myśmy jeszcze przeszli wcześniej, a mianowicie do wypracowania planu pracy komisji na rok 2024, więc wszyscy nasi członkowie dostali plan pracy, który przygotowałem na 2024. Czy są uwagi jakieś do planu lub trzeba było coś dodać? Plan pracy na rok 2024. Proszę bardzo.
Członków komisji naszej. No ja tutaj zaproponowałam inny plan pracy komisji niż zaproponował przewodniczący. I tak w styczniu byśmy tylko zajęli się informacją, żebyśmy otrzymali informację z urzędu na temat, komisja mnie słucha, na temat sposobu ogrzewania oraz ponoszenia jego kosztów w jednostkach organizacyjnych gminy Oziębek w latach 2022-2023.
Nie ma problemu.
To jest dla mnie takie interesujące. Czym ogrzewają, jakie koszty i tam. Chodzi szczególnie o te szkoły podstawowe, które są na terenie wiejskim, bo tu wiemy, ale jakie teraz są to rzędy kosztów i czyli chciałabym wiedzieć w porównaniu z tymi wzrostami cen, prawda, za CO opłatę gigajoula i to jest i ja bym na tym zakończyła. Natomiast przewodniczący zaproponował informacje o otrzymanych i poniesionych wydatkach środków budżetowych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe rozbiciu na poszczególne zadania w 2023 roku oraz jakie poniesione koszty na te zadania. I ja uważam, że stowarzyszenia mają swoje środki finansowe, starają się o swoje. Są oczywiście te środki, które są z naszego konkursowej, tam, ale tak, konkursowe. I te środki, które z gminy tam, jak tu przewodniczący mówił, że otrzymują, dla mnie niewielkie te środki na tyle, ile gminę stać, prawda? I dostajecie. Więc nie wiem, czy będziemy wchodzić w tą informację. Niedawno było, w tamtym roku, pamiętacie, była taka informacja podawana i też stowarzyszenia nie widziały właśnie, co tam pisać. No, bo dużo jest. Tutaj jest przedstawiciel stowarzyszenia i chciałabym usłyszeć, czy taka informacja, czy jest sens.
Może jeżeli mogę.
No co właśnie.
Dobrze. Nie ma problemu.
Chciał uzyskać.
Dobrze. Pani radna Aldona Kolczu, zarazem przewodnicząca naszej Rady Miasta. Bardzo ten punkt, który pani proponuje, jak najbardziej nie ma problemu do wpisania go jako punkt drugi na styczeń. Natomiast co mi wynikło stąd, że środki, które otrzymują stowarzyszenia, kluby i inne, to w skali naszej gminy to jest wartość 640 tysięcy. To nie są małe środki. Więc ja uważam, że ich działalność, co w zeszłym roku, ja nie ukrywam, że tak prosiłem, żeby ten temat trafił. On trafił, ja nie pytałem żadne szczegóły, mieli wszyscy okazję się pochwalić, niektóre stowarzyszenia piękne napisały, co robią, za co robią i tak dalej. Ale natomiast w tym roku ja trochę poszerzyłem to dotyczące rozbicia na poszczególne zadania, jakie, co robili, co kupili. Nie ukrywam, że są przykładowo pieniądze, które niektóre stowarzyszenia mają 35 tysięcy, 90 tysięcy, 15 tysięcy, 8,5 tysiąca, 99 tysięcy, Ja wyciągnąłem sobie dzisiaj, jakie są dotacje i na tych, dlatego uważam, że ten punkt należy zostawić, niech po prostu stowarzyszenie się pochwalą, jak pieniądze są wydatkowane, był w 2023 roku. A pani punkt, który pani proponuje, jak najbardziej proponuję włączyć do stycznia 2023 do planu pracy. Czy są jeszcze inne propozycje? Nie widzę. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, ja bym chciał też celem tutaj uiszczenia pewnych informacji, szczegółów. Tutaj pani Aldona też poprosiła obecnego pana Szklorza tutaj o jakąś opinię w tej kwestii. Jako działacza, że tak powiem, w stowarzyszeniu, jakie jego stanowisko jako prezesa właśnie jest jego stanowisko, jak on by to opiniował w tej kwestii. Dziękuję.
Jako Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina pozyskaliśmy 2000 zł. No nie jest to dużo. Postaraliśmy się też po prostu na Czarnym Dole o pozyskanie innych środków, gdzie uzyskaliśmy pożyczkę
z gminy,
tylko 2000
zł. 2000 zł.
Nic więcej. Na jeden projekt.
Pani Przewodnicząca, ja
na
myślę...
Na pewno niektórzy mają o wiele więcej, no, większe zadania, no.
Panie Przewodniczący, co ja pamiętam i zawsze mamy, to tak jak tutaj mówimy, próby
są. Próby są. Nie.
Rozmawiamy teraz, że jakie materiały i kto w tym okresie. Próby kontowe ma najmniejsze. A stowarzyszenia słyszymy. No nie wiem, które są.
Pani Przewodnicząca, Pani Radna Knotul, ja rozumiem Pani stosunek inny do tego wypowiedzi niż mój, więc chcę powiedzieć. Nowa Wschodnia 6,5 tysiąca, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych 35, Nazgrodziec 17 tysięcy, Caritas Diecezji Polski 90 tysięcy. No to możemy jechać. Do Stowarzyszenia Dolni mają 15 tysięcy, mówię o dużych tutaj pieniądzach. Klub Sportowy Kraśnieł 99 tysięcy złotych. Zaraz. No ale przepraszam, no, więc pytam się, to co powiedziałem, Stowarzyszenie Kluby, to co Pani nie chce tej informacji wiedzieć, żeby odpowiedzieć? Ale zaraz, to, przepraszam, co pan... Nie.
Ja na przykład komuś daruję, bo dla mnie to jest takie stowarzyszenie, my stowarzyszenie gminy możemy to pomagać. Ja daję komuś, to ja na przykład, jak komuś coś daruję, to ja nie chcę, żeby wierzę, że to jest...
Ja radzę z kościoła.
Inaczej.
Dobrze, ale stowarzyszenia mają swoje pomagać.
Powiem tak, krótko, żebyśmy nie przeciągali tej dyskusji. Oczywiście. No to źle. Żeby nie wiedzieć tej informacji. W każdym bądź razie w takim wypadku, w każdym bądź razie taki jest. Jeżeli pani do planu pracy chce włączyć swoje, więc głosujemy to, co pani przeczytała, żeby to włączyć do stycznia, a drugi raz będziemy głosowali, że tą, która poda informację, usunę z planu pracy na rok 2024. Dobrze, czyli pierwszy wniosek jest, który jest Pani Przewodnicząca, Pani Radna Dana Kocu przeczytała, dotyczący ten zapis, który Pani jeszcze raz przeczyta i go od razu poda pod głosowanie. Dziękuję bardzo. Super. I ten Pani wniosek, który był również do planu? Ten pierwszy dotyczący? 2023. No. Dobrze. I drugi to, co Pani proponowała wprowadzić dotyczące? Okej. I tak by wyglądał nasz plan pracy. Luty jest taki, jak jest. Marzec tutaj też taki, jaki jest. I taki był plan pracy naszej komisji na rok 2024. A tak, jak mówiłaś, więc podaję pod głosowanie jako całości te dwie zmiany plus to, co pozostałe. Głosują członkowie finansowo-gospodarczej, kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję bardzo. I... Nie, jest wniosek pani Aldony dotyczący wprowadzenia, jest również wniosek pani Aldony dotyczący zmiany. Całość, jedno i drugie w całości. No, dobrze, no to głosujemy tak. Dobrze. Dobrze. Okej.
Okay.
Dobrze. Okej. Okay. Tak jest. Ja jestem ugodowy. Pierwszy wniosek jest taki dotyczący prowadzenia okej. Okay. Kto jest za? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję bardzo. Drugi wniosek.
Informacja o otrzymanych i podniesionych wydatkach środków budżetowych przez kluby sportowe na poszczególne zadania w 2021.
Głosujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dziękuję bardzo. I cały plan pracy to jest z tymi zmianami plus luty i marzec został przedstawiony. Co luty? No to co nie, no przepraszam. No ale to nie można wcześniej coś powiedzieć, żeby się... Dobra, okej. Okay. Proszę o zmiany, jak to pani chce.
Tak. No jak, to jest moja propozycja.
Tak jest.
Ludzie proponuje informacje dotyczące działań w zakresie ekologii na terenie gminy, a następnie zmienimy ocena wykonania zadań inwestycyjnych ujętych i teraz w planie funduszu społecznego i budżetu obywatelskiego w 2021.
Co jest następny punkt?
Tak.
Czyli do sądu... Nie.
Przeprowadzone przetargi, no niedawno mieliśmy.
Nie. Nie było takiej informacji.
Nie.
Jestem przetargami, które wszystko cały rok robili, bo się bardzo dużo napracowali. I do 130 tysięcy. I do 130 tysięcy.
Sprawa zamówień publicznych.
Więc proste są dwie rzeczy, żeby pokazać tą wycenę, ile tych przetargów było. Nie tylko. Mamy funkcję w naszej gminie dwa regulaminy dotyczące robót do 130 i powyżej 130 tysięcy. Napracował się szczególnie pan burmistrz Brzozina, mam kupę tych rzeczy. Więc moją intencją było to, żeby pokazać, jak to jest ciężka praca, ile oni tych robót zrobili.
Panie przewodniczący,
ostatnio o wszystkich robotach inwestycyjnych.
Nie,
w kwietniu były drogi.
Ale to w kwietniu drogi.
W październiku nasza. W październiku było zagospodarowanie odpadów, a teraz mamy oświetlenie. No. Więc mamy trzy razy po pięć albo więcej.
Trzy największe.
Reszta to drobnice. Brutalnie.
A ta drobnica to było omówione właśnie w ostatnim.
Nie, mieszasz. Ja mam swoje tutaj, przedstawiłem swoje informacje dotyczące miesiąca lutego. Czy przyjmujemy to, co ja przedstawiłem, czy przyjmuję jeszcze zmiany, które chce pani przewodnicząca, pani radna Płatowy? Proszę bardzo. Jaki jest wasz wniosek? Przyjmujemy to, czy punkt drugi likwidujemy? Zostaje tylko powyżej 130 tysięcy, lub wcale tego nie ma.
Lista przetargów, wszystko jest na liście. Każdy przetarg jest, są systemy, są umowy i tak dalej. Wszystko jest transparentnie przygotowane.
Rozstrzygnięcia. wnioski, płyną oferty, rozstrzygnięcia.
No. Plan na propozycję.
Trzeba ćwiczyć.
Drugi, informacje o przeprowadzonych przetargach według regulaminu na roboty powyżej 130 zł, poniżej ma być ujęte w planie, tak?
Tak.
Takie jest pana. Proszę.
Kto jest za... Mój wniosek jest taki, kto jest taki za moim wnioskiem, żeby informacja o przeprowadzonych przetargach znalazła się w porządku w planie pracy na rok 2024. Kto jest za tym punktem? Jeden. Kto jest przeciw? Trzy. Super. Nie ma punktu. Po co macie? Załatwione. W związku z tym... To znaczy, jeżeli mogę, bardzo proszę o jedną rzecz, a mianowicie, żeby nie było zamieszania, to chciałem ogłosić 5-minutową przerwę, ponieważ chcę poprosić kolegę radnego biskupa, żeby dalej punkt kontynuował. Ja muszę wyjechać, bo jestem pilnie umówiony w sprawach osobistych w Opolu na godzinę 16. Także bardzo proszę, 5-minutową przerwę, a ja panu biskupowi przekażę materiały. Dziękuję.
Dobrze, wznawiamy obrady, Szanowni Państwo, po przerwie. Dyskutujemy nad planem pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej. Jeśli chodzi o miesiąc luty, informacja o przeprowadzonych przetargach wodę programów na roboty powyżej kwoty 130 tysięcy i poniżej kwoty 130 tysięcy nie została przegłosowana. Czy są jeszcze pytania odnośnie miesiąca marca? Czy ktoś ma jakieś... No tak, no ale w luty... Ale... No też żeśmy wycofali, nie? Czy ktoś jeszcze...
Wycofaliśmy...
Tak, tak.
Tak. Może tak. Została właśnie. A ja proponuję, żeby...
Tak. Głosujemy wniosek pani radnej Koszul, Komisja Finansowo-Gospodarcza. Kto jest za przyjęciem takiego wniosku do planu na miesiąc luty? Luty. 4 osoby za. Dziękuję. Marca. Przechodzimy do marca. Czy tu może ktoś ma jakieś pytania do radnych z Komisji Finansowo-Gospodarczej? No ja osobiście nie mam. Czekam na jakieś wnioski, czy ktoś ma jakieś w tym temacie. Ja jestem za wycofaniem tego punktu trzeciego z marca.
Ja tak samo.
Głosujemy w punkt trzeci, zmieniony punkt trzeci, byś damy pod głosowanie.
Plan zadań inwestycyjnych i remontowych środków własnych i ponadprojektowych na rok 2023. Tak?
Tak.
I tylko tyle.
To dobrze. To jeśli chodzi o miesiąc marzec, to zmieniamy brzmienie punktu drugiego w miesiącu marcu na plan zadań inwestycyjnych i remontowych środków własnych i pozabudżetowych na rok 2024. Nie zajmujemy się, tak. I punkt pierwszy jest wycofany. Kto jest za takim stanowiskiem? Komisja Finansowo-Gospodarcza głosuje. Dziękuję. 4 osoby za. Głosujemy teraz cały plan. Kto z radnych Komisji Finansowo-Gospodarczej jest za przyjęciem planu pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska na rok 2024 z wprowadzonymi poprawkami? 4 osoby za. Dziękuję.
Wydaje mi się, że Komisja Gospodarcza
dobrze, to wracamy do punktu projektu uchwał. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, druk numer 8. Pani skarbnik, proszę o zabranie głosu.
Szanowni radni, projekt uchwały budżetowej na 2024 rok został przede wszystkim opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2023, o wskaźniki makroekonomiczne, o informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Wojewody, Krajowego Biura Wyborczego i Szanowni Państwo, otrzymaliście, uważam, uzasadnienie dosyć szczegółowo opisane, 20 załączników do projektu budżetu, tam są podane wszystkie dane, w związku z tym czekamy na pytania.
Dziękuję. Czy są pytania spośród danych? Rana Koszul, proszę.
Wyszczególniłam różne tutaj miejsca, o których chciałam się zapytać. Częściowo już tutaj z panią skarbnik
proszę.
Bo tak wydaje mi się po analizie i wykonania
szanowna przewodnicząca,
ale największy
ciężko mi to mówić, ale chciałam tylko z bólem serca to mówię, niedoszacowanie na przykład budżetu na rok 23 było ogromne, bardzo duże w oświacie. To było widoczne. Widoczne było szczególnie na sesjach, żeśmy po prostu omawiali, dokonywaliśmy zmian.
Każda zmiana
powodowała, żeśmy musieli doszacować, ale jest rok 2024, również z bólem serca mówię, że jest niedoszacowane wynagrodzenie. Planowane są podwyższenia minimalne, proszę, o świecie. O tak. W oświacie większości wynagrodzenia jest planowane jest podwyższenie minimalnego wynagrodzenia od stycznia na 4200, od 1 lipca na minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 4300. W ślad za tym nie idą dochody, dochody, które żeśmy otrzymali na subwencję oświatową, uważam, to jest niewystarczające, żeby po prostu zaspokoić potrzeby, to co musimy zrobić, dokonać podwyżek. Mam nadzieję, że zmieniony rząd podejdzie do sytuacji w ogóle wszystkich samorządów, bo to jest bolączka i problem nie tylko naszej gminy Oźmiec. To jest problem wszystkich gmin w całej Polsce, wszystkich gmin, że jest niedoszacowanie, brakuje dochodów, wydatki po prostu w takim tempie idą w górę, czego nie widzimy po dochodach. My byśmy musieli podwyższać non-stop podatki, opłaty z tytułu odpadów, podatki od nieruchomości. Nie da się w ten sposób to zrobić, żeby po prostu nadążyć za podwyżką w ogóle wydatków. I mam nadzieję, że w ciągu roku, podobnie jak w roku 2023, będziemy również w ciągu roku dokonywać zmian, jakiekolwiek środki przyjdą dodatkowe. Myślę, że będzie też zwiększona subwencja, że będziemy musieli uzupełniać oświatę, bo nas trzyma tutaj, to nie sztuka. My mogliśmy zaplanować sobie dochody, podwyższyć sztucznie i dochody, ale nie spełnimy warunków wskaźnika artykułu 243 i 242. A artykuł 242 mówi, że wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących. Gdyby doszło do takiej sytuacji, Rada nie może uchwalić budżetu. Mamy wyjście, mamy ręce związane. Jest niedoszacowanie największej ilości w oświacie. Najbardziej.
Dziękuję. Czy są jeszcze pytania?
Jeszcze mam pytanie.
To proszę, tak, proszę.
Może i później już ja nie będę mówić. Wolne środki, które są zaplanowane w budżecie i są, nie możemy tych wolnych środków zadania własne, tak?
Nie, te wolne środki, w ramach wolnych środków to są środki majątkowe i w tym są wyemitowane obligacje w kwocie 5 milionów i niewykorzystana Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotacja na powstańców pierwszy etap.
Tak, tak.
To są środki wolne. Myślę, że to znaczy te wolne środki będą jeszcze, na pewno będą większe, bo my nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną określić, na jakim etapie zakończymy realizację inwestycji tegorocznych, czyli na przykład modernizacja oświetlenia, ścieżka rowerowa. Tam jest promesa i w przypadku płatności dopiero otrzymujemy środki na zapłatę faktur. Także te wolne środki będą większe, ale to nie będą wolne środki na bieżące wydatki.
No też właśnie.
Tylko na wydatki majątkowe.
Tylko inwestycyjne, tak?
Na wydatki bieżące możemy ewentualnie liczyć na środki na zwiększenie dochodów albo cięcie wydatków bieżących. Ale z czego?
Dobrze, dziękuję.
Pani burmistrz. Środki przeznaczone na proponowane i prośba jest ołtysa i tam na utworzenie świetlicy w Jedlicy. Środki, które będą potrzebne na straż, na zakup na przykład samochodów. To możemy liczyć, że mogą być z tych wolnych środków, tak? Zwiększenia wolnych środków.
Znaczy, tutaj może pani skarbnik już to powiedziała, ale w budżecie, w którym mamy zbilansowane wydatki i dochody, te wolne środki jakby nam bilansują wydatki majątkowe i przyszły rok jakby te wolne środki, które już widzimy, które zostały opisane radnym, one są i podpisane, celują bezpośrednio w inwestycje drogi na ulicy Powstańców Śląskich, bo tam pobieraliśmy czy wyemitowaliśmy obligacje na pokrycie wkładu własnego oraz te środki, które mieliśmy przeznaczone z rządowego funduszu, który niejako z promesy także przechodzi na rok następny. Natomiast jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek większe wydatki bieżące w przyszłym roku, no to nie możemy tych środków jako wolnych przemieścić na zwiększenie wydatków bieżących.
Bieżących nie.
Ja jeszcze chciałam dopowiedzieć, że w planowanym budżecie na 2024 szanowni radni pewnie zauważyli, że różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest kwota 6 milionów. Czyli nie mamy takiej sytuacji, że mamy ręce związane i nie możemy nic przeznaczyć. Mamy nadwyżkę operacyjną. W każdej chwili, jeżeli dojdzie sytuacji, możemy zrezygnować do tych 6 milionów z wydatków majątkowych i przeznaczyć na bieżące. Jest ta kwota 6 milionów.
I proszę Państwa, bo kiedyś była taka zasada, że lepiej zasygnalizować w budżecie jakieś zadanie i tam szukać pieniędzy, gdzie zdjąć i się kłócić,
żeby to chociaż było zasygnalizowanie, czy lepiej właśnie pozostawić ten budżet i w ramach właśnie zmian budżetowych uzyskania środków można by było właśnie jeszcze te zadania, które wiemy, że są konieczne, będą ujęte w budżecie.
Skarbnik jeszcze.
Mamy, ja chciałam się powiedzieć, że w budżecie, w wydatkach bieżących mamy zaplanowane poręczenia i gwarancje dla spółki. To jest kwota ponad 2 miliony.
I też będzie uwalniane.
To są środki, uwalniane, które tak będziemy uwalniać. I też burmistrz ma, to znaczy mamy nadzieję, że mamy jakieś środki zabezpieczone na te wynagrodzenia, żeby uzupełniać. I te 6 milionów nadwyżki operacyjnej, czyli praktycznie są środki w razie W na przeznaczenie inwestycji, zrezygnowania z inwestycji, a przeznaczenie na wydatki bieżące.
I jest jeszcze tutaj to, co powiedziała wcześniej pani skarbnik. Po pierwsze, na koniec roku, kiedy zakończymy wszystkie zadania i je zaksięgujemy wydatki, na pewno powstanie kwota wolnych środków, które tak naprawdę będą składem wszystkich cząstkowych zadań, oszczędności, które powstały na wydatkach, i ta kwota gdzieś w okolicach marca pewnie będzie także radnym zaprezentowana. Liczymy, że to będzie kilkaset tysięcy, nie chciałbym przesadzać, ale na pewno ona będzie wyrażona w takim wolumenie. No i oczywiście to, o czym rozmawiamy przy zaplanowaniu budżetu 24, dosyć ostrożnie podeszliśmy do planu dochodów, czyli nie zaplanowaliśmy maksymalnych wszystkich dochodów, które by wynikały z decyzji podatkowych, bo znamy sytuację, jak w obecnym roku wykonanie dochodów następowało. Tak jak szanowni radni też wiedzą, od kilku miesięcy pani skarbnik także przy zmianach uchwał budżetowych definiuje tą zmianę możliwą ze względu na wykonanie dochodów w większym stopniu niż zaplanowane, czyli jednocześnie idziemy tą ostrożną drogą, że nie mamy doszacowanych wydatków, ale także nie mamy w 100% albo w 105% zaplanowanych dochodów, żeby też nie przesadzić, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków w tym budżecie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. W takim razie chciałam ostatnie zdanie, w takim razie po wyjaśnieniach przychylam się do przyjęcia tej wersji budżetu na 2024 rok.
Dziękuję. Rada Polina Koczul jeszcze poproszę.
Dziękuję bardzo. Ja mam dwie takie małe sprawy, pomniejsze tak naprawdę. Z jednej strony tak tylko chciałam wspomnieć, że bardzo cieszy mnie zwiększenie wydatków na przyszły rok na zimowe utrzymanie dróg. Z tego względu, że to, co się działo jeszcze parę dni temu na naszych drogach, to był koszmar. Ale to w sprawach różnych jestem pewna, że będzie podjęty jeszcze temat. Druga sprawa, to mam takie pytanie, może to wynika z niezrozumienia przeze mnie czegoś tutaj, ale mam w rozdziale 751 Urzędy Wojewódzkie, tutaj są wynagrodzenia i składki od nich naliczane, za 23 rok mam 20 585, a na przyszły rok jest 333 800 tam z groszami. Skąd jest taka różnica? Czy ja może czegoś tutaj nie zrozumiałam, ale tutaj widzę sporą zmianę. Skąd ona wynika?
Dziękuję. Pani skarbnik, proszę mikrofon.
Szanowna radna, kwota ujęta w dziale 750, rozdziale 751 to są typowo dotacje na zadania zlecone od wojewody. To są zadania znaczone na zadania obronne, zadania Urzędu Stanu Cywilnego, sprawy obywatelskie, działalność gospodarcza i to są środki, gdzie po prostu część przeznaczamy na po prostu kwartalnie przedsięgowanie, nie jest narzucone, na co mamy wydatkować.
Już proszę.
Ale ja tutaj mogę tylko ewentualnie przeprosić, jeżeli pani skarbnik spojrzy w wierszu 751 niefortunnie wkradł się błąd, bo ta kwota 20 585 prawdopodobnie nie zlicza formuły z wszystkich czterech zadań. I słusznie tutaj pani radna zauważyła, że bo jakby też w przeliczeniu na procenty tutaj skala zmian jest 1500%. Oczywiście tu błąd jest w podliczeniu wszystkich tych wierszy.
Suma na zadania,
Także nie ma znaczącej zmiany, jeżeli spojrzymy teraz na pozostałe zadania, bo pierwszą składową są wynagrodzenia i one oczywiście nie mogły być w tej wielkości 20 tysięcy, jak porównamy sobie akurat pozostałe składniki, czyli sprawy obywatelskie wzrastają o 50 tysięcy, zadania obronne wzrastają o 1000, ewidencja o 4 tysiące i o 700 zł zmiana jest ewidencji, więc per saldo tu będzie zmiana gdzieś około powiedzmy 60 tysięcy i generalnie ja bym tylko prosił, że ewentualnie w tym druku jest taka prośba, żeby poprawić oczywistą omyłkę drukarską.
Burmistrzu, chciałam powiedzieć, że ten załącznik to jest informacja objaśniająca do projektu budżetu. Tego w budżecie i planie budżetu nie ma. A ta kwota 20, ja teraz widzę, 28 585 to jest pozycja trzecia, ewidencja działalności. Jest źle formuła, źle podsumowanie. A suma jest 282 963, a na 24 333.
Dobrze, dziękuję za wyjaśnienie tego punktu. Radny Koźnik, proszę.
Dziękuję. Ja chciałem zapytać o rehabilitację dworca kolejowego. Czy to cała kwota będzie finansowana z budżetu gminy?
Która kwota?
Rewitalizacja
pan zastępca, proszę.
I budowa sali gimnastycznej w Dylakach.
Krótko, mogę? Proszę Państwa, napisaliśmy projekt do Nowego Ładu 8 na dworzec kolejowy, na taki bardzo generalny remont i rozbudowę i zmianę funkcjonalności tego obiektu. Projekt jest szacowana wartość inwestycji 2 miliony 100 brutto, z tego 1 milion 890, czyli 90% pieniędzy Nowego Ładu. Z gminy, przetarg pokaże rzeczywistą kwotę, ale w tej chwili w teorii z gminy chcemy dołożyć 10% wartości tej inwestycji, czyli 200 tysięcy. Jeżeli chodzi o program Olimpia, zdecydowana większość gmin się z tego programu wycofuje. Ten program został niedoszacowany. Myśmy zrobili bardzo zgrabny program funkcjonalno-użytkowy, który zawiera wszystkie wytyczne tego programu, ale boimy się, że nie będziemy w stanie tego projektu zrealizować. Chcemy teraz ogłosić przetarg na przełomie grudnia i stycznia i czekamy, jak spłyną oferty. Jeżeli oferty znacznie te przetargu przekroczą wartość dotacji, to wydaje mi się, że będziemy zmuszeni z tego programu zrezygnować, tak jak większość gmin w Polsce.
Dziękuję. Czy są pytania jeszcze w sprawie budżetu? Radny Kowalewski, proszę.
Ja bym chciał jeszcze podpytać o jedną taką istotną rzecz dla mnie osobiście, jako dla radnego sołectwa Antoniów i Jedlice. Panie burmistrzu, czy istnieje jakakolwiek możliwość, że tak powiem, wpisania w ten projekt budżetu w wydatkach, strzelam na przykład kwoty około 100 tysięcy złotych na budowę tej świetlicy wiejskiej w sołectwie Jedlice? Bo ostatnio...
Znaczy, oczywiście, że istnieje taka możliwość. Ja myślę, że to jest kwestia wniosku formalnego i myślę, że tutaj moglibyśmy zaproponować jakąś formułę, to w którym miejscu ściągamy te 100 tysięcy, bo to też mielibyśmy wtedy zbilansowane, zamknięte tło, czyli jakiś wniosek formalny o zdjęcie 100 tysięcy i włożeniu takiego zadania. Radni taki wniosek mogą przegłosować, a Komisja Gospodarcza w ogóle przygotowuje taki zestaw w tym sensie, nie? Tylko że to oczywiście mówię, radni podejmują decyzję, ja tylko co do technikaliów chciałbym podpowiedzieć, że wniosek formalny, zdjęcie 100 tysięcy w tym miejscu, wpisanie nowego zadania, radni taki wniosek jak przedstawią, przegłosują, to ja rozumiem, że mają także reprezentację, żeby na sesji pani skarbnik także zmieniła to, dopisała zadanie.
To znaczy ja miałam prośbę, gdyby była możliwość na przykład na najbliższej na przykład sesji styczniowej czy w lutym, żeby, bo będzie już autopoprawka do projektu budżetu i w autopoprawce już wprowadzamy dodatkowe prawie 15 milionów, bo chodzi o powstańców drugi etap, będzie wprowadzony, będzie modernizacja sieci ciepłowniczej 5 milionów. I będzie też, jest korekta księdze ulicy księdza Kałuży Leśnej, która nie będzie zrealizowana w tym roku. i też będzie przesunięcie na drugi rok, to jest kwota rzędu 15 milionów. I myślę, że jeżeli nie, to koniecznie możemy w normalnej sesji, żeby na tej autopoprawce nie robić tych zmian aż tyle.
No, dziękuję. Pan przewodniczący jeszcze, proszę. Sekundę, Olbryt.
Dziękuję. Ja myślę, że po dzisiejszym expose premiera Tuska, jak od stycznia 30% na oświatę wynagrodzeń, od 1 stycznia, natomiast na administrację publiczną, to ja rozumiem, że i na samorządową 20%, z tym, że jednym się płaci 1 stycznia, a drugim się płaci dopiero na koniec stycznia, mówię o tych drugich. Także tu się zaczną i przepychanki, i istotne zmiany w wymiarze wartościowym. Ale to nie tylko to. Ja chciałem się tylko ogólnie, nie wnikając w cyfry, kończącym się roku ponieśliśmy szereg różnych wydatków jako gmina. I jako rada aprobowaliśmy propozycję burmistrza. Wcześniej pan burmistrz Brzezina wyjaśnił kwestię, bo już mnie świerzbiał język, żeby zapytać, czemuśmy się uparli na ścieżkę rowerową w stronę Chrząstowic, a nie dbamy o swoich mieszkańców ze ścieżką rowerową w stronę Grodca. Wyjaśniłem, więcej już się nie pytam.
Gdyby budujemy ścieżkę po pole Grodzie, musimy nocno tak mówić i to jest zakończone.
Dobrze, dobrze. Natomiast myślę, że to nie tylko kwestia ostatniego tego roku i projektu budżetu na 2024. Nie udało nam się ani panu burmistrzowi, ani radzie załatwić kwestii podstawowych. Są potrzeby podstawowego rodzaju mieszkania. Ten temat zniknął nam, mówię o mieszkaniach, w różnych miastach, w Strzelcach Opolskich, w Kluczborsku, w Prudniku, no różnie są warunkowane. Niekoniecznie muszą być to mieszkania komunalne. Ale najpierw trzeba by zacząć od zmiany, drobnej zmiany w studium, jeżeli co, i drobnej zmiany planu przestrzennego zagospodarowania. Włącznie z projektem, kiedy miały to być mieszkania spółdzielczo-komunalne. No zamiast wybudować 4 piętra, to jest 2 piętra. Jeszcze z szykanami, z garażami podziemnymi, z windami. Podnosi to standard. Właściwie to najlepiej ogrodzić, tak jak są enklawy dla tych bogatych. A mówimy o zaspokojeniu podstawowych potrzeb. Mówimy o ponad 120 rodzinach czekających na mieszkanie. Ci młodsi zwłaszcza, no zagłosują nogami, no ludzie. Zawsze tak będzie. Nie mam chleba tutaj, pojadę tam, gdzie zarobię więcej i swoje życie ułożę tam. I tam urodzą się moje dzieci, tam będą chodzić do szkoły, ja tam będę płacić podatki, a tutaj przyjadę tylko na odwiedziny. I jeżeli na to tak popatrzymy, to będziemy mieli wydatki w stronę tych, którzy, a łącznie ludność całej gminy, niekoniecznie tylko, ja patrzę na całą gminę, a nie na Ozimek, a łącznie nam spada. Raz, że społeczeństwo się starzeje, a więc udział proporcjonalny tych najmłodszych, którzy są tym czynnikiem napędzającym. To nawet jakbyśmy później mieli firmy, to kto tam będzie pracował? Ja rozumiem, ci, którzy mają pieniądze i mają odwagę, ale to nie odwaga nie wystarczy. Jeszcze trzeba mieć pewność, z czego na kredyt hipoteczny, z czego kredyt hipoteczny będę spłacał. To budują domy poza Ozimkiem, bo po co im ten Ozimek do szczęścia potrzebny? Przysparzając szereg różnych problemów związanych z kanalizacją, z drogami i z wieloma innymi kwestiami. I myślę, że to przesłanie, jeżeli już nie 24, ale w 24 uważam, że powinniśmy naprawić nasz błąd popełniony lata wcześniej. No trudno. Ja tutaj do radnej, również do pani Koczur. Trudno. Projekt PAL 6. Z dwupiętrowego da się zrobić projekt na czteropiętrowy. Najpierw trzeba zmienić reguły gry. Nie stać nas na to, żeby tam, gdzie ma być na przykład łącznie 60, no nie, więcej trochę tych mieszkań, zamiast 68 czy 86? Już mi się to tam troszkę. 80?
Ilości
tak. Tak. Ale teraz, ale teraz może, to przepraszam za zamąd i moją brak mojej wiedzy. Ale teraz, a może połączyć to tak jak w innych miastach. Ile? 10% wkładu własnego, po 15 latach wykupujesz mieszkanie, nie ma problemu jakichś tam komunalnych, nie ma użerania się z niektórymi płacącymi. Część jest komunalnych, a część stanie się z chwilą tak jak w TBS-ach. Bo po prostu jeżeli nie tego tematu istotnego, no kochani, no przy całym szacunku, no fajnie, będziemy mieli drogi, ścieżki pieszo-rowerowe na Powstańcu Wschodniej do kościoła i później dalej, po jednej stronie ciąg pieszo-rowery 3-metrowy, po drugiej stronie chodnik, będzie wszystko fajnie, tylko gdzie ludzi nie będziemy mieli gdzie pochować. Zaczynają inwestorzy podwyższać domy po to, żeby wynajmować mieszkania. Proszę Państwa, w tej chwili podnosi się o piętro wyżej i odzywka na dzień dobry jest 2,5 za wynajmowanie, 50 paru metrów. Będzie więcej, cena mieszkań wtórnych ja już mówię, nie mówię o z rynku pierwotnego. Także jeśli nie załatwimy tych kwestii, to jest, będzie bolało. I ja tylko jedną drobną uwagę. Pani skarbnik mówiła o niedoinwestowaniu. Dom Kultury i Ośrodki Kultury. Dotacje na zadania bieżące. Przewidywane wykonanie 23 2713. Plan na 2024 2300. To oznacza, brakuje 400 ponad. Ale co mnie uderzyło, Państwo również to samo mieli. Załącznik numer 6. Razem przychody. Przewidywane wykonanie 3618. Plan na 2024 4525. No ja rozumiem, w każdym obszarze, w każdym dziale są tego typu plany ze strony jednostek samorządu rządzących się różnymi prawami. Ale to słynne, tak krawiec kraje, jak mu materiału staje. No po prostu mam nadzieję, że pan burmistrz dyrektorowi tej jednostki przekazał, że chyba, że się znajdzie 400, a może i więcej tysięcy. Nie omieszkam wspomnieć, że wcześniej podjęliśmy uchwałę, w której część środków z funduszu alkoholowego, korkowego przeznaczamy na działalność związaną z kulturą. Przecież to jest źródełko wcale nie małe, bo tak chyba tak naprawdę 250 do 300 tysięcy.
Proszę.
No dobrze, ale to proszę Państwa, patrzcie. Określona grupa ludzi, którzy zawsze chodziła od PRL-u wcześniej, 20 lat temu, 5 lat temu i będzie jeszcze za 5 lat chodziła i będzie kupowała i piwka, i małpeczki, i trochę większe litraże i będzie płacić, to my dajemy, to się nazywa tak ładnie, na projekty miękkie. Natomiast jest pytanie, w jakim stopniu wprowadzimy tą pomoc dla, zwłaszcza dla dzieci z tych rodzin. One się tam urodziły i tam będą podrastały. I tu mi o to chodzi. O świetlicę integracyjną, o pomoc w ramach, mam nadzieję, że jak wiele innych rzeczy. Może nie od razu, ale pewne kwestie będzie wyprostowane. No nie może być tak, że dochód podstawowy to jest 1600 tam z czymś liczone na osobę. A płaca minimalna 4300 za chwilę. Upoważniający do określonych świadczeń. I wypełnianie dziesiątków to jest po prostu twórczość radosna, twórczość papierowa. Za niedługo będziemy więcej, znaczy wzrośnie nam o ileś procent na archiwum. Także to takie kwestie. I ja tyle do budżetu. Dziękuję.
Pan burmistrz, proszę. Oczywiście radny zauważył tutaj pozycję, która w tym momencie na koniec roku 23 i w budżecie roku 24 jakby nie w pełni jakby przewiduje wykonanie nawet z roku 23, ale tak jak wzorem lat poprzednich informacje o środkach, które gmina Ozimek jako dotację celową przekazuje do Instytucji Kultury na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, poznamy dopiero też na początku roku i celujemy w tym kierunku, że w roku obecnym instytucja ta otrzymała ponad 300 tysięcy złotych na realizację tego gminnego programu profilaktyki i jest jedną z tych nielicznych, którym chcemy to dedykować, jeżeli chodzi o profilaktykę, a gdzie te pieniądze można transparentnie pokazać przez wielość funkcjonowania sekcji i całej działalności tej instytucji. I oczywiście ta kwota, która jakby brakuje pomiędzy wykonaniem 23 a planem 24, będzie uzupełniona środkami, o których wspomniał Pan Przewodniczący.
Dobrze, dziękuję. Czy ma jeszcze pytania w tym projekcie, w punkcie punktu uchwał z radnych? Nie ma, nie widzę.
Proszę? Nie głosuję. No właśnie, ale przypuśćmy, czy jeżeli nie otrzymamy, to wycofujemy i możemy budżet przyjąć w styczniu.
Będą wydane opinii wieloma miesiącami. Termin złożenia projektu budżetu był 15 listopada. Do 15 grudnia mają obowiązek wydać.
Aha. Czyli mamy się z marki.
I tutaj może jeszcze tylko dodam, że jedynym wytłumaczeniem jest to, że pani skarbnik to też jeszcze mogłaby dopowiedzieć z imienia nazwiska. Mamy nowego kolegianta, któremu wysyłaliśmy te dokumenty i może dlatego, że pierwszy raz je opiniuje, czekamy jeszcze chwilę.
Dobrze, dziękuję. To nie głosujemy tego punktu na sesji. Kolejny projekt. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok, druk numer 10. Nie głosujemy. Dobra. To co, to jest 11. Dziesiątka. No to już czytałem, tak. No to druk numer 10. Pani skarbnik, proszę.
Grudniowa zmiana budżetu polegała przede wszystkim, to jest ostatnia zmiana tego roku, polegała przede wszystkim na zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 271 429 zł. I w związku z kończącym się rokiem budżetowym zaszła konieczność analizy dochodów i wydatków po stronie dochodowej, tam gdzie nie były doszacowania planu, czyli wykonanie dochodów było większe od planu, wprowadziliśmy zwiększenia dochodów budżetowych w celu poprawy wskaźnika artykułu 243 ustawy 242. Natomiast po stronie zmniejszenia dochodów w kwocie 399 tysięcy związane były z dostosowaniem wprowadzonych kwot dotacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po przeprowadzonym przetargu na ulicę Kałuży, kwota wstępnie ujętych dotacji do budżetu po prostu była skorygowana do kwot, które są już ujęte w podpisanych aneksach. Natomiast po stronie wydatkowej dokonaliśmy analizy również i uzupełnienia, doszacowania zaplanowanych zadań do zrealizowania w 2024 roku i po prostu przesunięcia planu w zadaniach zakończonych, gdzie były nadwyżki planu, do zadań, których nie było doszacowanego planu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za wyjaśnienie. Czy są pytania w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Głosuje Komisja Finansowo-Gospodarcza. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 rok, druk nr 10. 4 osoby za, dziękuję.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 10? Przypominam, że od godziny 16:10 Komisja Rewizyjna obraduje w składzie 3 osoby. Kto jest za? 3 głosy za, jednogłośnie. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejny punkt projektu uchwał. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, druk nr 11. Pani skarbnik, proszę.
Szanowni radni, zmiana wieloletniej prognozy finansowej bieżącego roku dotyczy dostosowania kwot dochodów wydatków do dokonanych zmian w projekcie uchwały budżetowej. Natomiast po stronie dokonano również znacznej zmiany załącznika nr 2 wieloletniej prognozy finansowej, czyli przedsięwzięć. Wszystkie zadania, które nie będą zrealizowane w tym roku bieżącym, zostały przesunięte i ujęte w przedsięwzięciach na rok 2024. Natomiast ujęte przedsięwzięcia roku 2024 już są pokazane w planie budżetu projekcie budżetu 2024. Dziękuję.
Dziękuję za wyjaśnienie. Czy są pytania w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Komisja Finansowo-Gospodarcza. Kto z radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, druk nr 11? 4 osoby za, dziękuję.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 11? Kto jest za? 3 głosy za, jednogłośnie.
Dziękuję. Wyczerpaliśmy blok projektów uchwał. Przechodzimy do punktu kolejnego. Informacja dotycząca wykonania uchwały wniosku za okres od czerwca 2023 roku do listopada 2023. Czy ktoś ma żadnych pytania w tym temacie? Nie widzę, bo wszyscy się radni zapoznali. Przechodzimy do punktu kolejnego naszego posiedzenia. Sprawozdanie z pracy komisji za 2023 rok. Panie burmistrzu, proszę.
Szanowni radni, w związku z ostatnią też prośbą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie realizacji wniosku Komisji Rewizyjnej do dotyczących dróg gminnych, przedstawiłem dzisiaj także przewodniczącemu propozycję, projekt dokumentu, który radnym skierujemy w tym tygodniu przed sesją jeszcze, a który jest wynikiem spotkań z sołtysami i ustaleniem największych oczekiwań sołectwa, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia dróg gminnych i jednocześnie wyznaczone priorytety, łącznie z wszystkimi możliwymi charakterystykami, filtrami elementów budowy nowych odcinków. A dotyczy to i kwestii kanalizacji, kwestii projektów, kwestii ilości zamieszkałych mieszkańców, kosztów wykonania tych inwestycji. Chciałbym tylko zapowiedzieć, że w ramach realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej takie dane dostaną wszyscy radni i chcielibyśmy prawdopodobnie nawet nazwać to jako już załącznik 3A, który standardowo zawsze do budżetu był dołączany radnym przed sesją i te dokumenty również przekażemy jeszcze przed poniedziałkową sesją.
Dziękuję panie burmistrzu za wyjaśnienie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z pracy komisji za 2023 rok. Odczytam sprawozdanie. Sprawozdanie z pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska w 2023 roku. Komisja Finansowo-Gospodarcza Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska w 2023 roku od stycznia do grudnia odbyła posiedzenia. Komisja opiniowała przedstawione projekty uchwał, zgłaszała wnioski, zapoznawała się z informacjami, nad którymi pracowały inne komisje oraz wypracowała własne stanowiska. Frekwencja członków Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska na posiedzeniach komisji w 2023 roku przedstawiała się następująco. Jan Polaczek, przewodniczący, 9 posiedzeń, 100% uczestnictwa. Marceli Biskup, zastępca, 9 posiedzeń, 100% uczestnictwa. Marek Lelis, członek, 8 posiedzeń, 88,9%. Aldona Koczur, członek, 9 posiedzeń, 100% uczestnictwa. Marcin Kowalewski, członek, 5 posiedzeń, 9, 100% uczestnictwa. Bernard Sklosz, członek, 9, 100% uczestnictwa. Komisja w 2023 roku w wyżwionym składzie zajmowała się następującymi tematami i wypracowała oceny, stanowiska i przedstawiała wnioski. Styczeń. Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na sesję Rady Miejskiej. Ocena wykonania zadań inwestycyjnych ujętych w planie Funduszu Sołeckiego i Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok. Przedstawioną informacją o poniesionych wydatkach majątkowo-inwestycyjnych i zakupach inwestycyjnych w sołectwach oraz mieście Ozimek. Z przedstawionej informacji wynika, że następuje dalsza poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg poprzez naprawę, jak i wykonanie nowych nawierzchni. Punkt czwarty, sprawy bieżące. Luty. Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na sesję Rady Miejskiej. Przedstawiona informacja w sprawie dofinansowania do wymiany pieców na bardziej ekologiczne wraz z programem Czyste Powietrze oraz zakończenie realizacji programu pod tytułem Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Ozimek. Informacja o funkcjonowaniu transportu autobusowego dla mieszkańców i dzieci do szkół i sprawy bieżące. Marzec. Opiniowanie projektów uchwał wnoszonych na sesję Rady Miejskiej. Informacja na temat modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Informacja o wydatkach środków budżetowych przez Stowarzyszenie Organizacje Pozarządowe w 2022 roku. Sprawy bieżące. Kwiecień. Opiniowanie projektu uchwał wnoszonych na sesję Rady Miejskiej. Zimowe utrzymanie dróg. Została dokonana ocena zimowego utrzymania dróg w gminie Ozimek, która zawiera pozytywną ocenę realizacji wyżywionych zadań zimowego utrzymania dróg w sezonie 2022-2023. Sprawy bieżące. Maj. Opiniowanie projektu uchwał wnoszonych na sesję Rady Miejskiej. Ocenę o funkcjonowaniu spółki gminnej, mienie komunalne, stan zasobów mieszkaniowych. Przedstawiona informacja zawiera kompleksową informację o działalności spółki PGKM wraz z kierunkami rozwoju. Ocena o ilości i stanie technicznym placu zabaw i obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy. Informacja zawiera dane o ilości wszystkich placów zabaw i stanem technicznym dopuszczającym je do użytkowania. Sprawy bieżące. Czerwiec. Opiniowanie projektu uchwał wnoszonych na sesję Rady Miejskiej. Informacja dotycząca wykonania uchwał i wniosku z okres grudzień 2022-maj 2023. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2022 rok. Absolutorium dla burmistrza w sprawie bieżące. Wrzesień. Opiniowanie projektu uchwał wnoszonych na sesję Rady Miejskiej. Komisja dokonała analizy wykonywania zadań kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych. Informacja o stanie bezpieczeństwa gminie w rozbiciu na poszczególne miejscowości. Informację przygotował Urząd Miasta i Gminy wespół z Komisariatem Policji według wzoru z lat ubiegłych w układzie tabelarycznym. Przedstawiona informacja w pełni oddaje podjęte działania przez Komisariat Policji w Ozimku, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców w zakresie wybranych zagadnień oraz dotyczące sposobu zakończenia postępowań w sprawach o wykroczenia. Sprawy bieżące. Październik. Opiniowanie projektu uchwał wnoszonych na sesję Rady Miejskiej. Funkcjonowanie OSP w gminie. Stan techniczny budynku. Stan wyposażenia. Prawidłowości prowadzonej dokumentacji. Dokonano oceny funkcjonowania jednostek OSP w gminie Ozimek. W zakresie ilości członków tych jednostek. Wyposażenia jego stanu technicznego. Korzystania z infrastruktury hydrantowej w gminie oraz potrzeby wymiany sprzętu. Jednostki OSP korzystają również z różnych źródeł dofinansowania do swojej działalności. Sprawy bieżące. Listopad. Opiniowanie projektu uchwał wnoszonych na sesję Rady Miejskiej. Stan zrealizowanych inwestycji w 2023 roku i ocenę z wykorzystywania pozyskanych środków unijnych. Przedstawiona informacja pokazuje zaangażowanie gminy w realizację pozyskiwanych środków w ramach na przebudowę i budowę dróg gminnych, rewitalizację obiektów sportowych, realizacji cyfrowa gmina, wykorzystanie środków w ramach Polskiego Ładu, prowadzonych w przetargach na inwestycje publiczne, organizowanych w przetargach na roboty wynikające z prawa budowlanego. Przedstawiono również informacje o funkcjonowaniu placówek oświatowych i przeprowadzonych remontach w tych placówkach. Sprawy bieżące. Grudzień. Opiniowanie projektu uchwał wnoszonej na sesję Rady Miejskiej. Przedstawienie analizy budżetu i jego zaopiniowanie na 2024 rok. Sprawozdanie z pracy komisji za 2023 rok. Przyjęcie planu komisji na 2024 rok. Informacja dotycząca wykonania uchwał i wniosków za okres czerwiec 2023, listopad 2023 w sprawie bieżące. Podpisał przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej Bezpieczeństwa Publicznego i Środowiska Jan Polaczek. Dziękuję. To by było tyle. Właśnie sprawozdania. Komisja Rewizyjna teraz będzie miała też, panie przewodniczący?
myśmy zaplanowali tak? Po sprawach różnych organizacyjnych. No mamy protokół, plan pracy i sprawozdanie.
Dobra. Ja dziękuję. Przechodzimy do punktu sprawy różne organizacyjne. Proszę o pytania w tym temacie. Radny Koźnik, proszę.
Auras sprawiła, że śnieg zniknął. Nie ma problemu. Ale to, co byśmy się nasłuchali, to byśmy nasłuchali. Tak, powstała nowa ścieżka rowerowa, a rowerem nie idzie jeździć po niej. Nie szło, teraz już idzie. Most wiszący też nieodśnieżony. No i nie wiem, teraz chodnik przy drodze wojewódzkiej. Nie wiem, może teraz się zmieni w tych urzędach zarządzanie, może w końcu pójdzie wyegzekwować odśnieżanie. Też mieszkaniec Antoniowa, który szedł ulicą z Ozimka do na koniec Antoniowa, mówi 8 godzin w pracy to jest nic. Mówi, tak był spocony, jak przeszedł tą drogą, jak przez pustynię wyszedł. No nie wiem, no. Proszę? No tak, tylko no.
Będą następne takie zdolne.
Wiadomo, że to kosztuje, no nie wiem, jak ktoś...
Pan Budim Rzesina, proszę.
Proszę Państwa, zacznę od chodnika wojewódzkiego. No prawo jest takie, że my nie możemy legalnie wydawać kasy na oddech w ogranicie chodnika wojewódzkiego. Ma to zrobić w teorii właściciel przelegającej, w teorii właściciel... Właściciel chodnika posesji, która przylega. To jest teoria, bezpośrednio. Praktyka jest taka, tak ogólnie. 1/3 ludzi to zrobi, 1/3 ludzi tego w ogóle nie robi, zarząd wojewódzki tego nie każe, a 1/3 w ogóle są pustostanów, szczególnie w Antoniowie. Na odcinku od Mazura do końca miejscowości jest większość pustostanów i dlatego nikt mnie nie odgarnia. To jest sprawa pierwsza. Teoria prawa tutaj jest bardzo skomplikowana. My to możemy robić wiecznościowo, ale RIO i inne służby wtedy nam postawią zarzut niegospodarności. Sprawa chodnika wojewódzkiego. Sprawa mostu, odgarniamy go łopatami, bo nie chcemy na te dechy sypać soli. To jest sprawa druga. Sprawa trzecia. Po prostu było w bardzo krótkim czasie był intensywny opad śniegu, no i te firmy nie nadążały, a oprócz tego myśmy z burmistrzem wydali polecenie jednokrotnego wyjazdu danego dnia. Żeby to było o optymalnej jakości, to musiałyby być 3 polecenia, żeby to jeździli w kółko, a chciałem Państwu przypomnieć, że to jest 30 tysięcy netto za jeden wyjazd. I ostatnia moja uwaga, gmina Chrząstowice wyjechała raz, my 3 razy. Po tego opadu gmina Opole wyjechała raz. I teraz po prostu, no, wszyscy nas mogą dookoła krytykować, ale niech przejadą do sąsiednich gmin i zobaczą, jak to wygląda. Ja to mówię non-stop, powtarzam to jedno zdanie. Jest to najgorszy wydatek, jaki może być. My wyrzucamy ogromne pieniądze na sól i piach. Piach musimy na wiosnę pozamiatać, sól nam gryzie i niszczy ten asfalt i chodniki. I teraz i kolejna kwestia, jaka jest, my z burmistrzem patrzymy na to jeszcze inaczej, tak, wszyscy administratorzy, my patrzymy na bezpieczeństwo użytkowników dróg. I dla nas ważniejsza jest gomoleć niż śnieg 5-7 cm. Akurat zwodziliśmy z burmistrzem do komisariatu, do komendanta, nie odnotowano żadnego zdarzenia drogowego na drodze gminnej podczas tych intensywnych opadów śniegu. Proszę Państwa, jest 5-7 cm śniegu, ludzie jeżdżą wolno, spokojnie i ostrożnie. Sytuacja jest najgorsza, jeżeli jest lekka gołoleć. Jeżeli jest silna gołoleć, to wszyscy albo nie wyjeżdżają, albo jadą bardzo wolno. Sytuacja jest najgorsza przy lekkiej gołoleci. Fantazja i ludzie nie wyhamowują i dalej nie będę kończył swoje myśli. Ja dziękuję za konstruktywną krytykę. My z burmistrzem nie zmienimy polityki. Będziemy starali się racjonalnie wydawać pieniądze, nie tych pieniędzy, których mamy bardzo mało. I teraz jeszcze powiem jedną rzecz dla porównania. Mieliśmy taki katastrofalny odcinek ulicy Grzybowej. Pytam burmistrza, bo może się, mogę się mylić. W ulicy Szczedrzyku. Na 200 metrach nie dało się wjechać śmieciarką, autem osobowym i tak dalej. Udało nam się takim partnerskim sposobem za 5 tysięcy te 100, dokładnie 180 metrów zgarnąć tą glinę, nawieźć kilkanaście centymetrów tłucznia z naszym takim popiołem ciepłowniczym i to my za 5 tysięcy myśmy ekstremalnie uszczęśliwili 2 gospodarstwa domowe. Teraz dość swobodnie dojeżdżają autami osobowymi i śmieciarka do nich dojeżdża, nie trzeba 200 metrów w glinie, w błocie tych kubów ciągnąć. To nam pozwala, jeden wyjazd pozwala nam zrobić 6 takich odcinków. Żeby Państwo po prostu wiedzieli, jaka jest skala zjawiska, jeżeli chodzi o wydatków wyboru, jakich my musimy dokonywać.
Dziękuję Panie Burmistrzu. Ja mam pytanie w związku z tym, czy były sygnały od sołtysów o odświeżaniu dróg, jakieś takie trudne tematy, które były poruszane?
Ogromna presja. Proszę Państwa, działa to, radny Koźmik to postawił bardzo dyplomatycznie. Radni i sołtysi zostają upominani, tu nie chcę użyć innego wyrazu, bardziej wulgarnego, że sytuacja na drogach jest tragiczna, ale tutaj prosimy radnych sołtysów w miarę o asertywność, staramy się w kółko robić tak samo. Jeżeli napada śnieg, czy jest gołoleć, kierujemy te firmy, z którymi mamy umowy zawarte, o godzinie 2 oni wyjeżdżają, na 6, do 6 mają być przygotowane w miarę te drogi, aby ludzie mogli w miarę bezpiecznie, wolno dotrzeć do pracy. Nie zmienimy naszej polityki, no proszę nam zaufać i też proszę patrzeć szerzej na sprawę i powiem Wam, że sołtysi się radzą, przepraszam, naprawdę coraz to lepiej. Sołtysi asertywnie ten nasz wypracowany komunikat wygłaszają mieszkańcom. Część mieszkańców to zrozumie, no ale przypomnę teraz klasykę, jeszcze się nie narodził taki, aby wszystkim dowodził.
Dziękuję Panie Burmistrzu, tu jest jakiś pozytyw. Następny pozytyw jest taki, że jak się wyjeżdża na kryjówkę, to też jest czarna. Trzeba szukać pozytywnie. Dziękuję. Czy jakieś pytania są jeszcze w temat sprawy różne? Radny Koczul, proszę.
Ja chciałam powiedzieć tylko, że właśnie przez to odśnieżanie, tak jak mówiłam, jeżeli się zastanawiać będziemy nad progami, to nie takimi, jak zakładamy. Na Słowackiego przez właśnie pług chyba, co przejeżdżał, uszkodzone są już progi. Nie mogą być progi z kawałków i montowane na ulicy, bo on przejeżdża, jest oto śniegu. Nie wiadomo, że on zrywa. I to będzie niszczone. Tak powinno być. Tak powinno być. Nie wolno takich zgadzać się na takie zakładanie progów.
Jeśli ja widziałem w innych gminach te progi berlińskie być jak zrobione, że cała szerokość przejścia dla pieszych tworzy od razu automatycznie próg kilkumetrowy. To jest dobre. No, to też takie coś. Proszę.
Proszę Państwa, to jest kolejna presja, najbardziej presja z Nasikorskiego Narodnego, właśnie Marcelego Biskupa, aby montować jak najwięcej, malować jak najwięcej przejść dla pieszych na ulicach Sikorskiego, Słowackiego. To jest totalna głupota. Proszę Państwa, proszę powiedzieć mi, ile osób idzie, przechodzi dokładnie tego przejścia, przechodzi przez przejście i wraca. Ludzie na ulicach Sikorskiego, Słowackiego, Kałuży przechodzą całą ławą w dowolnych miejscu.
To rozumiem, Panie Burmistrzu, że jakieś wnioski mieszkańców są, tak?
Są mieszkańców i tak dalej, ale proszę Państwa, ja bym bardzo prosił o asertywność i o spokój. Róbmy rzeczy, które się w rzeczywistości sprawdzają. To, że jedna osoba uważa, że tu powinno być przejście dla pieszych, to naprawdę jeszcze nie unikajmy presji. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. Robienie przejścia dla pieszych na Sikorskiego powoduje, że kasujemy 6 miejsc parkingowych. 6 miejsc parkingowych.
Temat już był omawiany przecież.
No jest odporny.
Dobrze, czy są jeszcze pytania w punkcie sprawy różne, organizacyjne? Dzisiaj coś mało, wczoraj było dużo. Radny Kowalewski, proszę.
Jak wiadomo, mamy miesiąc grudzień
i chciałbym zapytać, jak wygląda postęp inwestycyjny związany z naszą kochaną oczyszczalnią ścieków. Jak na obecną chwilę sprawy się mają?
Szanowni Państwo, inwestycja oczyszczalnia ścieków, największa inwestycja dotycząca kanalizacji w naszej gminie dobiega końca. W chwili obecnej dokonywane są odbiory. Do końca roku nastąpi uzyskanie przez spółkę pozwoleń na użytkowanie. Już dzisiaj mogę na pewno zapowiedzieć, że wszyscy Państwo zostaną zaproszeni w pierwszym kwartale na nowo otwarty obiekt, który chcielibyśmy otworzyć w obecności służb, czy to marszałka, czy nawet wojewody, pochwalić się tym, co przez te ostatnie kilkanaście miesięcy było wysiłkiem firmy Envirotech, co udało się zrobić i jakiej skali jest to wydarzenie w nowych warunkach. Także my, jeżeli chodzi o finansowanie, zostajemy teraz przez lata jeszcze dłużni pewne poręczenia wykonać i wkład wnosić do naszej spółki, natomiast efekt pozwala już nacieszyć oko. Myślę, pierwszy kwartał wszyscy radni stosowne zaproszenie od prezesa spółki otrzymają.
Dziękujemy za wyjaśnienie. Panie burmistrzu, czy pytanie takie, czy Rada Sołecka i tam inne podmioty będą w tym roku organizowały jarmark w Szczudrzyku? Czy to się wiadomo? Dziękuję.
Szanowni radni, jeżeli część radnych jeszcze nie dotarła do tej informacji, to z miłą chęcią informuję, że 16 grudnia Sołectwo Szczedrzyk, bo tutaj akurat współorganizatorem jest również Rada Sołecka, ale także i wszystkie organizacje działające na tym terenie, od godziny 15 zapraszają na organizowany coroczny już jarmark w centrum Szczedrzyka i zabawa potrwa prawie że do godziny 20, więc jeżeli Państwo znajdą czas, to oczywiście zapraszamy do Szczyżyka.
Jak co roku jest bardzo fajny klimat, że tak powiem. No, dziękuję. Dobrze. Rozumiem, że blok pytań został wyczerpany w sprawy różne, w temacie sprawy różne i organizacyjne. Nie ma więcej pytań. To Komisja Finansowo-Gospodarcza zakończy posiedzenie wspólne z Komisją Rewizyjną. Komisja Rewizyjna jeszcze ma plan do czytania. Także dziękuję panu burmistrzom za wspólne posiedzenie. Dziękuję.
Jeśli można, to proszę Państwa, zarządzam 3 minuty przerwy takiej organizacyjnej. Dobrze? Dobrze. Cześć. Kontynuujemy, proszę Państwa, końcową część posiedzenia Komisji Rewizyjnej i pozwolicie, że tak. Do widzenia, że zrobimy porządek następujący. Najpierw przyjmiemy protokół z kontroli naszej komisji, później na tej podstawie przyjmiemy sprawozdanie z pracy komisji i na końcu plan pracy, bo to tak będzie się ze sobą wiązało. Ja przesłałem wszystkim Państwu, włącznie z burmistrzami, projekt protokołu, więc nie będę go, proponuję nie czytać go, bo to jest na sesji. Chcę tylko powiedzieć, że na skutek dodatkowych informacji porządkujących od pani skarbnik Jadwigi Michnik oraz od pani sekretarz Barbary Durkalec, wynikających tak z wielkości środków przeznaczonych na wstępie do startu do przetargu oraz z wielkości to z budżetu od pani skarbnik z wydatkowanych środków, to tylko jedną ten akapit taki przeczytam, bo tutaj tylko w tym występują drobne zmiany. Na realizację zadania pod nazwą modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw LED-owych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych w 2023 roku wydatkowano kwotę 3 022 336 zł 72 groszy. Z czego? I to jest bez zmian. Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład 2 335 955 złotych 49 groszy i tu jest dopisek. Do postępowania przetargowego z programu Polski Ład przeznaczono 5 tysięcy złotych. Dalej. Środki własne budżetu gminy 5 milionów złotych. Środki własne budżetu gminy 519 101,22 złotego bez zmian. Ten zapis. Nadzór inwestorski modernizacji oświetlenia 158 670 zł. To są środki własne i teraz jest dopisek. W tym 97 170 zł w 2023 roku, a 61 500 zł w roku 2024. I nadzór inwestorski instalacji fotowoltaicznych 8610 środki własne, to jest bez zmian. I na tym się kończy w stosunku do przesłanych, to tak jak mówię, to jeszcze dzisiaj to porządkowałem. Aha, i chciałbym zakończyć takim tym stwierdzeniem. Szczególnie drobiazgowo komisja podeszła do przetargu modernizacja oświetlenia ulicznego z zastosowaniem opraw LED-owych oraz montażu instalacji fotowoltaicznych. Mając na uwadze rozłożoną w czasie realizację tak znaczącego zadania w wymiarze zarówno finansowym, jak i rzeczowym, Komisja Rewizyjna wnioskuje do burmistrza Ozimka o przeprowadzenie w przyszłej kadencji, optymalnie w 2025 roku, szczegółowej analizy rzeczywistego zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego w nawiasie w jednostkach fizycznych kilowatogodziny. No, ale w 2025 roku będzie poziom odniesienia do półroczy, można cały rok odnieść. To można te analizy, dlatego że wymiar finansowy jest zupełnie ma ze względu na zmianę cen, na zmianę sposobu rozliczania przesyłu, dostarczania przesyłu, no w każdym razie, a także analizy pokrycia zapotrzebowania na moc zamówioną w kilowatach oraz zużycie energii w kilowatogodzinach w odniesieniu do obiektów, na których zainstalowano instalację fotowoltaiczną. O wynikach przeprowadzonych analiz należy poinformować Radę Miejską przyszłej kadencji. Na tym protokół kontroli zakończono. Ja myślę, że to nie jest żadna rewelacja. Przypominam, że w czasie posiedzenia tego wcześniejszego, gdzie mieliśmy tyle tych umów, w tym również ze względu na odbicie, tyle za dostarczoną energię, a tyle za koszty konserwacji i utrzymania sieci instalacji oświetleniowej, czyli te proporcje, ale również mieliśmy bardzo korzystną umowę na dostawy energii do końca 2023. Ale rzeczywistość się zmieni, na 100%, w związku z tym odnoszenie się do wartości finansowych, złotówkowych po prostu, jest bezsensownym, bo nastąpiłoby jak gdyby zakłamanie, to po co była inwestycja, jak płacicie tyle samo, a może nawet troszkę więcej. W związku z tym, żeby po prostu się nie oszukiwać, dlatego sugeruję, żeby to było analiza, porównanie w wymiarze jednostek fizycznych, czyli kilowatogodzin albo mocy zamówionej pozyskanej z paneli z kilowatów. W porównaniu do czasu minionego to się ładnie da kwartałami, to są wszystko jednostki, przypominam przy tej fotowoltaice, to są jednostki typu szkoły, przedszkola, wszystkie edukacyjne. W związku z tym łatwo będzie to rozliczyć i porównać. Czy panowie się zgadzają co do stwierdzeń tych? No bo jest nas tylko trójka. To w takim razie, kto jest za przyjęciem tego protokołu? Kto jest za? 3 głosy za. No to ja rozumiem, że 3 głosy za, przeciw, jak 3 głosy było przy 3 głosujących, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. No i to wszystko. Pani Bogusława Kozan drukuje protokół. Za chwilę poproszę panów o, jeszcze może chwilę pozostanie i będzie do podpisania, będzie gotowe jako... Tak. I to był jeden protokół, sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w 2023 roku. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w okresie ozimku od stycznia do grudnia 2023 odbyła 16 posiedzeń, stan na listopad. No to teraz dojdzie jeszcze jedno. W czasie posiedzeń komisja opiniowała przedstawiane projekty uchwał Rady Miejskiej, zgłaszała wnioski, zapoznawała się z informacjami i stanowiskami, nad którymi pracowały inne komisje Rady oraz wypracowywała własne stanowisko. Frekwencja członków Komisji Rewizyjnej na jej posiedzeniach w 2023 roku przedstawiała się następująco. Zygmunt Olbryt, przewodniczący 93,7%, Paulina Koczur, wiceprzewodnicząca 81,25%, Ryszard Koźlik, członek 93,7%, Bernard Szklosz, członek 87,5%. Komisja w 2023 roku wypracowała następujące stanowiska i wnioski. Maj. Wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi Ozimka w związku z pozytywną opinią o wykonaniu budżetu za 2022 rok. Ponadto Komisja Rewizyjna w 2023 roku przeprowadziła i przyjęła protokoły z następujących kontroli. Luty. Protokół z kontroli w zakresie analizy struktury organizacyjnej oraz wydatkowania środków budżetowych na funkcjonowanie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku w latach 2021-2022. Kwiecień. Protokół z kontroli wydatkowania środków budżetowych na budowę i remonty dróg na terenie gminy w latach 2021-2022. Komisja wnioskowała do burmistrza Ozimka o ustalenie zasad kwalifikacji dróg do ich budowy, przebudowy i remontów na kolejne 2-3 lata poprzedzające pracę nad budżetem na kolejny rok oraz optymalny wybór zadań dla wyprzedzającego zlecenia wykonywania dokumentacji projektowej. Sugerowane zasady winny uwzględniać odpowiednie wagi, przypisane m.in. do ilości mieszkańców zamieszkałych przy danym odcinku drogi, czasu oczekiwania mieszkańców na budowę bądź remont drogi, ważności istniejącej dokumentacji projektowej, możliwości pozyskania środków zewnętrznych źródeł finansowania i innych istotnych parametrów. Październik. Protokół z kontroli przetargu ze stycznia 2023 roku na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych gminy Ozimek. Komisja wnioskowała do burmistrza Ozimka o działania zmierzające do wzrostu świadomości proekologicznej mieszkańców gminy, zwłaszcza młodzieży ze starszych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także wśród użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych. Grudzień. Protokół z kontroli wydatkowania środków budżetowych na oświetlenie uliczne, w nawiasie rozdział 90.015, oraz budowę i jego modernizację w latach 2020-2023. Komisja Rewizyjna wnioskowała do burmistrza Ozimka o przeprowadzenie w przyszłej kadencji, optymalnie w 2025 roku, szczegółowej analizy rzeczywistego zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w jednostkach fizycznych kilowatogodziny, a także analizy pokrycia zapotrzebowania na moc zamówioną kilowaty oraz zużycia energii elektrycznej kilowatogodziny w odniesieniu do obiektów, na których zainstalowano instalację fotowoltaiczną. O wynikach przeprowadzonych analiz należy poinformować Radę Miejską przyszłej kadencji. Jednocześnie Komisja Rewizyjna informuje Radę Miejską, że analizowała informacje burmistrza Ozimka z realizacji uchwały i wniosków, a także, że wykonała swe zadania ujęte w planie pracy na 2023 rok. Komisja Rewizyjna podczas swych posiedzeń współpracowała z pozostałymi komisjami Rady Miejskiej w Ozimku. W imieniu komisji za współpracę i zaangażowanie bardzo dziękuję wszystkim radnym Rady Miejskiej, burmistrzowi Ozimka panu Mirosławowi Wieszołek, zastępcy burmistrza panu Andrzejowi Brzezina, sekretarz gminy pani Barbarze Durkalecz, skarbnikowi gminy pani Jadwidze Michnik, dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty pani Ewie Kotyrba, dyrektor Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej pani Jolancie Janerka oraz pracownikom Urzędu Gminy i Miasta, w tym inspektor do spraw obsługi Rady Miejskiej pani Bogumile Koza, przewodniczący komisji Zygmunt Orłowicz. Mają panowie coś? To ja rozumiem. Do zmiany. To ja rozumiem, kto z panów radnych jest za przyjęciem tego sprawozdania? Kto jest za? 3 głosy za. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I mając powyższe na uwadze, proponuję plan pracy Komisji Rewizyjnej na okres styczeń-marzec 2024. Styczeń-luty. Kontrola wydatkowania środków budżetowych na utrzymanie gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w latach 2021-2023. Marzec. Kontrola wydatkowania środków budżetowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi w latach 2021-2023. No i co miesięcznie opiniowanie projektów uchwał wnoszonych pod obrady Rady Miejskiej. Przesłałem panom radnym te propozycje. Macie jakieś sugestie, panowie, do zmian? Nie ma. No to jak nie ma, to kto z radnych nasz jest za przyjęciem tego planu pracy na okres styczeń-marzec 2024? Kto jest za? 3 głosy za, jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Tym samym wyczerpaliśmy porządek obrad komisji, wpierw połączonych, teraz dokończyliśmy w naszym składzie, zrealizowaliśmy to, co jest istotne i potrzebne. Dziękuję panu. Dobrze. Dziękuję bardzo. Posiedzenie komisji uznaję za zakończone.